Kochani, bardzo mi jest miło powitać Was wszystkich na dzisiejszym spotkaniu, spotkaniu wyjątkowym, specjalnym, bo mam specjalnego gościa. Tak się zastanawiam, czy nadużyję określenia, że Paweł jest przyjacielem Santo Subito. Myślę, że fakt, że już któryś raz jesteś z nami, ja nie wiem, czy czwarty, czy piąty, że podczas beatyfikacji Jana Pawła, czy kanonizacji zawsze jesteś naszym tutaj wykładowcą. I bardzo Cię mile zawsze witamy, naprawdę dziękujemy, że przyszedłeś po raz kolejny dziś, żeby porozmawiać o książce o kardynale Wyszyńskim, Ojciec Wolnych Ludzi. I za moment do tej właśnie książki przejdziemy, ale żeby jeszcze na początek jedną niespodziankę tutaj Wam zaprezentować, to chcę Wam powiedzieć, że jest z nami jedna z naszych stypendystek. Mamy, przypomnę, 3 stypendystki Santo Subito. Przez ten ostatni rok pomagaliśmy im w studiach i w tym, co robią. I tak sobie pomyślałem, że warto, żebyście poznali imiennie, czy osobiście te panie, bo są to dziewczyny. Faceci są w radzie tej, wiecie, mężów zaufania i do tego... Nie, żartuję. Oczywiście są to dziewczyny i dzisiaj, słuchajcie, chciałem Wam przedstawić Angelikę Rycombel. Zachodź to, Angeliko, do nas, żeby kilka słów powiedziała o sobie, o studiach, jest po pierwszym roku. Chcę Wam tylko powiedzieć, że to jest nasza najlepsza studentka. Mam najlepsze wyniki. Ma najlepsze wyniki, pracuje społecznie, jest bardzo, udziela się... Powiedz coś.
Witam Państwa, nazywam się Angelika Rycombel. Pochodzę z małej wsi Kopelany, to jest Świętokrzyskiem. Mam 2 starszych braci, mamę i tatę, wiadomo. Studiuję na 2 roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obecnie jestem zaangażowana w Szlachetną Paczkę już 5 rok. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy coś więcej o tym powiedzieć?
Powiedz.
Więc pomagamy rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, które na przykład wychowują dzieci, starszym samotnym osobom, lub jakieś nieszczęście w rodzinie, śmierć, powódź, jakiś pożar, czy coś takiego. Również pomagam razem z siostrami zakonnymi u nas tam, starszym osobom, na przykład jak panie daleko mieszkają, bo to właśnie mamy starsze panie, mają problem, to zrobimy im zakupy i zawozimy po prostu. Robimy w sobotę zakupy, zawozimy na całe już często do lekarzy też jeździmy. No teraz nie mam możliwości, ale jak byłam w okresie wakacyjnym, to cały czas pomagałam. No nie wiem, co jeszcze. Należę do Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wygrała ostatnio. Powiedz, co wygrałaś.
W wrześniu mieliśmy zawody gminne. Pierwsze miejsce. Teraz jedziemy na gminne, na wiosnę. Ale to już trwa od 4 lat. Wszyscy jesteśmy właśnie jako jedną drużyną strażacką. Udało nam się jechać na zawody wojewódzkie. Ale no niestety nie udało nam się zająć krajowego miejsca. No ale ważne, że udało nam się pojechać na wojewódzkie, bo to było dla naszej gminy najwyższe osiągnięcie dla dziewczyn. O mężczyźni nas nie udało, tylko nam. No nie wiem, co mogę jeszcze o sobie powiedzieć. Chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować za stypendium Santo Subito, ponieważ dla mojej rodziny to na pewno jest odciążenie, bo mogę za te pieniążki opłacić sobie akademik. I bardzo z całego serca dziękuję Państwu.
Dziękujemy, Angelika. To myślę, że teraz ta ilość ciastek wypieczona przez każdego z nas będzie nieco większa. Tak zupełnie poważnie to Was namawiam do tego, bo właściwie 80% tych naszych stypendiów pochodzi z tych akcji ciasteczkowych, także sami i namawiajcie jeszcze innych, niedługo, ale początek grudnia znowu jest kolejna akcja, także zachęcam, zapraszam wszystkich do tego, żeby aktywnie uczestniczyli, widzę też nowe twarze, także może ktoś się jeszcze włączy, kto nie jest w akcjach ciasteczkowych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę, a teraz już przechodzimy do naszego gościa, Paweł, oddaję Ci głos. Plan jest taki, że po wstępie będzie możliwość zadawania pytań, ja bym powiedział, że dzielenia się pewnymi refleksjami z książki, którą mam nadzieję wielu z nas czytało. Dzień dobry, witajcie. No, widzę jakiś zapach wspaniały tutaj.
No, to mam nadzieję, że
mam nadzieję, że wielu z was tę książkę czytało. Ja tylko powiem, że po zakończeniu tego naszego spotkania będzie możliwość kupienia trzech książek. Jest książka zarówno Ojciec Wolnych Ludzi, pan jeszcze przyniósł książkę o temacie Stoczku, powieść. Pan tutaj się bardzo interesuje kardynałem, to jeszcze jedna do kolekcji może być. I jest też Zakochany mnich ojców na bicie, którego niedawno spotkaliśmy. Macie krzesła? Bo jeżeli nie, to są jeszcze dwa. Jeszcze trzy i w sali obok.
Nie, jest.
Dobrze. Oddaję krzesło.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie i za ten tytuł przyjaciel. To jest naprawdę wyróżnienie i cieszę się, ile razy mogę tutaj przyjść. To po tym wstępie zacznę. Nie wiem, czy to tak było pewnie nie zaplanowane, że to jest sobota 24 października. Jak wiecie, ja mam takie trochę skrzywienie na punkcie dat, zawsze jakieś tam daty wyciągam. To zobaczcie, że 23, czyli jak wczoraj, to jest dokładnie rocznica, może nie równa, ale jest rocznica tej audiencji dla Polaków historycznej, która miała miejsce w Rzymie, znaczy na Watykanie, po inauguracji pontyfikatu. I to właśnie wtedy Ojciec Święty powiedział te słynne słowa, że nie byłoby tego papieża Polaka na stolicy Piotrowej, gdyby nie twoja heroiczna wiara, nie cofająca się przed więzieniem i cierpieniem, zawierzenie Matce Bożej i tak dalej. I to, proszę, 24 dzisiaj się widzimy akurat jakby dzień po tamtych słowach. I to chyba jakby też tak nas pozycjonuje, że jednak mimo, że spotykamy się w Santo Subito i tu wszędzie papieskie portrety, tak, to jednak jest jakieś uzasadnienie, żeby mówić o prymacie. Właściwie to bardzo to jest intrygujące, jak to się mówi, co poeta miał na myśli, tak, co papież miał na myśli, że nie byłoby tego papieża Polaka, tak. Im głębiej się wchodzi w historię prymasa, to tym bardziej można powiedzieć, że rzeczywiście on był takim, on nawet tak się trochę postrzegał, takim mianem chrzcicielem. Tym, który poprzedza. I to oczywiście jakiś mam prospekt, od którego już w tym momencie odchodzę, ale ksiądz profesor Waldemar Krostowski, to pamiętam bardzo, to na mnie duże wrażenie zrobiło, rozmawiając może, nie wiem, 10, może 15 lat temu, nie? Może chyba 15 lat temu nawet. I on opowiadał mi o swoich spotkaniach z prymasem Wyszyńskim. Nawiasem mówiąc, mówi, że jego zdaniem to najpierw powinien być beatyfikowany prymas, potem papież, a dopiero potem ksiądz jeszcze. Dobrze, jest jak jest, tak? Mamy dobrą wiadomość, bo zdaje się, że to pozycja, tak, czy już zostało przesłane do Watykanu. Bardzo w ogóle proces prymasa bardzo trudny. Z tego co wiem, znaczy niewiele tam wiem szczegółów, ale to jest bardzo trudne. Ale nastąpiło jakieś takie przyspieszenie. W każdym razie on opowiadał, ksiądz Krostowski opowiadał, to zresztą ta historia jest chyba, wydaje mi się, też opisana w tej książce, kiedy tej słynnej, jakby w cudzysłowie, przepowiedni, tak, prymasa Wyszyńskiego, to znaczy jakby nieświadomej, dlatego że kiedy po śmierci Jana Pawła I obaj kardynałowie Wyszyński i Wojtyła udali się do Rzymu, to tuż przed tym drugim, przed tym kolejnym konklawem była taka kolacja w kolegium polskim, ja sobie mówię, na Awentynie w każdym razie. I ksiądz profesor Krostowski był wówczas tam. Był tam obecny przy tej kolacji. I właśnie opowiadał, jak to z jednej strony Wojtyła był niezwykle zawsze, on zawsze taki dusza towarzystwa, prawda, że był bardzo zamyślony i niezwykle milczący. Natomiast oczywiście, jak to przed konklawem, zawsze są różne typy. Tak, różne typy. No i mówią księże prymasie, czy ksiądz prymas ma jakieś swoje typy. A prymas czytał akurat wówczas, przeczytał artykuł w Le Monde na temat, który zresztą można powiedzieć, może nie jest jakimś superkatolickim pismem, tak? Prawda taka może, dobrze, już nie będziemy odnosić tutaj do różnych naszych polskich gazet, ale w każdym razie był tam taki, taka jakaś analiza i w każdym razie jedno było, co Wyszyńskiego bardzo poruszyło, że ten autor napisał, że następny papież powinien nazywać się Jan Paweł II, ponieważ dzieło Jana Pawła I nie zostało dokończone. I ksiądz Chrostowski wspominał właśnie, że w czasie tej kolacji Wyszyński, jak go tam pytano, no to wstał i mówił i powiedział właśnie to. Powiedział właśnie to, że oczywiście, jak wiadomo, Wyszyński był zdania, że papież powinien być Włochem. I sam nawet przyznał to, kiedy wrócił tutaj do Polski, to chyba było pierwsza taka bardzo większa msza święta, nie wiem, czy to było gdzieś w listopadzie, ale w każdym razie w katedrze warszawskiej. I tu z kolei takie wspomnienie księdza Piaseckiego, który sam pamiętam, jak mówił, stałem tuż za nim i słyszałem, jak on się tłumaczył. Jakoś tak, że on uważał, i on to powiedział publicznie, tutaj w katedrze warszawskiej, kilka tygodni po wyborze Jana Pawła II, że on był zdania, że kolejnym papieżem powinien być Włoch. Więc z tym przekonaniem szedł na konklawę. I nawet ksiądz Piasecki wspominał, że kiedy stali, jeszcze to było oczywiście przed konklawę, ale były tam te zebrania kardynałów i biskupów, takie te kongregacje, mówi, prymas nigdy się nie pcha. Tak? On zawsze taki dystansem. I wchodzili do windy różni kardynałowie, a prymas, żeby się nie pchać, to czekał, aż inni wejdą, zjadą wszyscy i potem już on sam. Prawda? Stało po Wojtyła i Wyszyński. I Wyszyński tak patrzy na tych kardynałów, tylko to nie wiem, czy to nie było jeszcze za pierwszego, za tego konklawę, które wybrał Jana Pawła I. Mówi, tak patrzy na tych kardynałów, mówi do Wojtyła, a tu większości, jak to się czasem zmienia, większości to nie zna. Mówi, nie, no nie zna, tak, dlatego, że konklawę ostatnio wybrało Pawła VI w 1962 roku, no to jest 16, tak, 16 lat, no to dużo się zmieniło. A Wojtyła na to mówi, to wszystko jest z relacji księdza Piaseckiego, a ja wszystkich. To ciekawe. Dlaczego tak było? Oczywiście to wiemy, tak? Cała historia Descura, który tam zawsze, jak Wojtyła przyjeżdżał do Rzymu, to on tam organizował kolacyjki, zapraszał poszczególnych kardynałów i tak dalej. Wojtyła więcej jeździł, bo Wyszyński powiedział, on nie jeździ, on zostaje w Polsce. A Wojtyła jeździł po różnych krajach świata jako kardynał, tak? Do Stanów Zjednoczonych, to dał się poznać. A ja wszystkich, tak? Więc oczywiście znał i jego znali. Natomiast Wyszyński powiedział jakby, no to przepowiednie wypowiedział, tak? Powinien się nazywać, i to powiedział w czasie tej kolacji, powinien się nazywać Jan Paweł II. I to podjął Wojtyła, który zresztą, i to tam na własne uszy słyszałem w 1998 roku w październiku, jak było 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, jak on powiedział do poradków na plaży świętego Piotra. I pamiętam te słowa, co mi powiedział Wyszyński, kardynał Wyszyński na konklawę, tak? Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać. Co to oznaczało, to Wyszyński, właśnie to też ksiądz Rostowski mówi, że kiedy Wyszyński wrócił już z tego konklawę, tam był na tym. I rozmawiali ze sobą, bo oni znali się dobrze. Zresztą tak rozmawia się też, że na księdzu Rostowskim zrobiło ogromne wrażenie, kiedy otrzymał od prymasa album taki wydany w Stanach Zjednoczonych, poświęcony właśnie prymasowi Wyszyńskiemu, i w tym albumie napisał taką dedykację księdzu Waldemarowi, mniej więcej, bo dokładnie nie pamiętam, ale serce oddaję księdzu Waldemarowi z błogosławieństwem i życzeniem, aby udało mu się uniknąć błędów, których mi się nie udało uniknąć. Co mówi, jaka pokora tego człowieka. Nie? To znaczy, my jeszcze wielu z nas pamięta prymasa Wyszyńskiego, charyzmatyczną postać tego księcia kościoła, prawda? Tego, którego nazwano na pogrzebie, prawda, ten wieniec z napisem niekoronowanemu królowi Polski. I to z jego postawy wynikało. Jaką on miał pokorę. Jaką on miał właśnie niesamowitą. Znaczy przy poczuciu własnej wartości wielkiej, tak, która wynika nie z jego własnej wartości, tylko z miejsca, na którym został postawiony przez papieża i Pana Boga. Ale jaką on miał pokorę. Jak właśnie to w wielu miejscach to widać, i to w zapiskach więziennych też. Ale właśnie między innymi jest też taka sytuacja, którą tam opisuje, to chyba było z Marią Winowską, kiedy Wyszyński w latach, nie wiem, może 60. Miał takie jakieś tam wystąpienie w Rzymie i mówił coś, co mogłoby być zrozumiane jako krytyka arcybiskupa Gawliny. Biskupa polowego, emigracyjnego. I podobno Maria Winowska właśnie wspominała, że przyszła do niego po tej mszy i po tej homilii w kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika tam w Rzymie i zwróciłem uwagę, że to mogło być tak zrozumiane. I że pierwsza jego reakcja to była taka, że złapał, wstał, wziął tak krzesło i powiedział tylko: rozmowa skończona. A podwórniak przyszedł do dyskreta i posiłkowany. No i pozostali się bliskimi współpracownikami wtedy. No ciekawe, to znaczy, dobrze. I wracając do księdza Prostowskiego, mówił właśnie, że kiedy Wyszyński wrócił z konklawy, to mu powiedział taką rzecz, nie? Teraz mój czas się skończy, tak? Mój czas już jest odchodzić. Mój czas odchodzić, a jego wracać. I mówił się, że mu się wtedy właśnie bardzo skojarzył z Janem Chrzcicielem, tak? Z tym, który, prawda, przygotował drogę. I teraz właśnie na czym polegało to przygotowanie drogi? Czy znaczy, bo rzeczywiście, kiedy patrzymy dzisiaj, tutaj takie odniesienie do ojca Leona, tam w książce, Państwa, którzy czytali książkę, to wiedzą, że tam odwołuje się do takiego dokumentu, który ma ojciec Leon, który się nazywa, jak on to nazywał? W każdym razie, to jest już 50 parę lat. W każdym razie to tak jakby jego dziennik, tak? Taki jego dziennik, w którym on pisał, każda kartka to był rok. Ale to, przepraszam, był dzień. Dzień roku. Czyli powiedzmy 1 stycznia, 2 stycznia, 3 i tak dalej. I w tym dniu roku on sobie wpisywał poszczególne lata, co się wydarzyło. I po 22 października menologium to się nazywa, tak? Menologium, przepraszam. I po 22 października on ma wpisane. On ma wpisane najpierw 22 października 1948. Kardynał, bo to jeszcze pisał po łacinie, kardynał Klont Obit, czyli zwany kardynał Klont, 22 października 1948. Prawda? I słowa kardynała Klonta, który mówi na łożu śmierci: zwycięstwo, gdy przyjdzie przez Maryję. I potem widziałeś się tam dalej, on ma 22 października 1978. Msza inauguracyjna Jana Pawła II. I potem patrzy, 22 października, to był 2011, pierwsze wspomnienie Jana Pawła II. Zobaczyć, jak to się układa, jaka jest kapitalna reżyseria morza. I w tym wszystkim prymas odgrywa niezwykle istotną rolę. Dlatego, że to właśnie, od tego właśnie zaczyna się ta książka. Tak zastanawiałem się, komponując, jakby jak tę książkę najlepiej można byłoby skomponować. Czy pisać taki regularny życiorys od urodzenia aż do śmierci, nie? Jakoś mnie to nie przekonywało. I bardziej mnie właśnie przekonywało to, że trzeba wyjść od takiego momentu kluczowego. I taki moment kluczowy, który wydaje się, to był właśnie wtedy, kiedy prymas udaje się na tą swoją ostatnią prostą życia. Tak? To znaczy, kiedy jest na początku, wczesną wiosną 81 jest zdiagnozowana jego choroba nowotworowa. I kiedy on pisze w swoim dzienniku Initium Finis, tak? Czyli to jest początek końca, ma to poczucie. I właśnie I właśnie wtedy, znaczy widać, że to jest pewna droga, która się dzieje. I tuż przed tym, on był w Kościówce, to było w tym okresie tam Kościółskiego. I wtedy to też, to jest wspomnienie, które nieżyjąca zmarła zresztą niedawno, jedna z członkini Instytutu Dramatycznego o tym mi mówiła, że ona pamięta, jak on odwrócił się do nich i powiedział: pamiętajcie, że mój największy grzech, że największy mój grzech to było, że nie posłuchałem od razu kardynała Klonda, kiedy zwiastował mi biskupstwo. Nawet użył tego słowa zwiastował mi biskupstwo, dlatego że kardynał Klond wezwał go w roku 1946 na wiosnę, 25 marca to było właśnie zwiastowanie, oznajmiając mu, że zostaje biskupem lubelskim. A prymas, znaczy mówi teraz ksiądz Wyszyński, który przyjechał z Włocławka, mówi: nie, ja mi się nie nadaję zupełnie, ja się, no w ogóle to jest niemożliwe. Ale Chlodu na to Ojcu Świętemu się nie odmawia. Tak? Czy ja mogę mieć jeden dzień na zastanowienie? I potem, kiedy patrzył tak z perspektywy właśnie już na końcu swojego życia na ten fakt, to mówi, to był mój wielki grzech. No to znaczy, nam się to może wydawać. Nie zrozumiałem. Dlaczego? No człowiek, który raczej nie rzucał słów na diabeł, który na pewno nie był kimś, kto chciał brylować i kto chciał tutaj pokazywać, jaki to ma niesamowite wrażliwe sumienie i tak dalej. Znaczy, mówił mi taką rzecz. Dlaczego mówił to największy jego grzech? Bo mówi, bo dlatego, że bardziej myślał o swoich siłach, a nie o tym, że skoro Bóg go wybiera, to mu dodała sobie. I że de facto to był jakby fakt niewiary z jego strony. Fakt niewiary. I kiedy się patrzy na życie prymasa, od samego początku, można powiedzieć, jego nawet życia, już nie mówię daleko, ale od początku życia kapłańskiego, kiedy on wspominał swoje święcenia, tak, kapłańskie, mówi, dwóch słabeuszy się spotkało, tak, ten biskup, nie pamiętam, jak się nazywał ten biskup, który go święcił. I on i mówi, że w tym momencie, kiedy jest ksiądz, ten neoprezbiter leży krzyżem, kładzie się krzyżem, tak? Jest taki moment przy święceniach, to mówi, z urgą się położył, tak? Tak był słaby, że położył się z urgą, tak? I ten kościelny, który mu wtedy powiedział, tak, księże, z takim zrobił to na cmentarz, prawda? Nie do ołtarza, tak? Tak mu powiedział. I to jest bardzo wzruszającą szczerością. I mimo, że tak, on schorowany, zapalenie płuc i tak, znaczy, zwykle słabe płuca i tak dalej, a potem wojna, potem to powstanie, potem więzienie, ten stoczek, który naprawdę to pod inne miejsce były takie łagodniejsze fizycznie, ale ten stoczek to mówi, nigdy mi się nogi tam nie rozdały, nigdy nie miał ciepłych nóg. To znaczy, jak tam rok był, to cały czas miał lodowate nogi, tak? I z tym wszystkim przeszedł przez to wszystko do 81 roku. To w tej perspektywie to naprawdę można zrozumieć, jak on mówi, że nie moje siły, No myśmy o tym, jako jego wierni, tak, myśmy o tym wtedy nie wiedzieli, prymas. Po prostu niewzruszony filar, tak. Natomiast on, pełna słabość, tak, niesamowita słabość, niesamowita, tak, która cały czas jakby towarzyszyła. Więc on w tej perspektywie rzeczywiście mógł powiedzieć, to był akt niewiary. Tak, że ja nie wierzyłem w tym, że ja poprosiłem o cały jeden dzień do namysłu. A ponieważ on tę drogę sobie, jego droga duchowa, to była droga solideo, tak, czyli tylko Bogu, ale to, co podobał później, per Maria, przed Maryją, to Maryja jest tym urzeczywistnieniem wiary, takiej wiary absolutnej. Tak? To znaczy wiary, która, jak to czasem, to, nie wiem, czy to jest dogmat, może nie, ale to sobie lubią wskazywać, że Maryja, że jest taki moment, że właściwie całe zbawienie wisi na Maryi, bo Jezus Chrystus umiera i jest jedna, jedyna osoba, która nie traci wiary na całej ziemi. Tak? Ona. Ona, która widząc śmierć swojego Syna, nie traci wiary. I prymas, idąc tą drogą, on chce się jakby wzrastać w wierze. Heroiczna wiara. Wiara heroiczna. Ale wiara, która czyni absolutne cuda. Która sprawia, że w tym kraju rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Dlatego mi się wydaje, że prymas jest jeszcze dzisiaj w pewien sposób potrzebniejszy nam niż Jan Paweł II. Proszę wybaczyć tak, Ojcze Święty. Dlaczego? Bo my Ojca Świętego powinniśmy oddać. To znaczy i my de facto go oddaliśmy. Ojciec Święty nie należy do nas. Już. On należy do świata. I to widać. To znaczy ta jego kanonizacja, to, że kanonizacja, czyli co się stało wtedy, że była kanonizacja? Ile było wtedy diecezji już z całego świata, które prosiły, żeby mógł być u nich kult Jana Pawła II? Chociaż był beatyfikowany tylko. Teraz ten kult rozszerzył się na cały świat. I to widać, jak się rozmawia z Francuzami, z Amerykanami i tak dalej. Papież Jan Paweł II dla nich to jest ich święty, tak? To jest ten, który im przywrócił dumę. A prymas ciągle zostaje ten nasz. On powiedział, ty jeździ, ty idź tam już na cały świat. Już wtedy tak się podzielili, jako dwaj kardynałowie polscy. Że Karol Wojtyła jeździł po całym świecie, i reprezentował Polskę i tak dalej. A prymas mówi, ja tu będę leżał u wrót, jak ten pies. Tak? I to z tego zostało do dzisiaj. To znaczy, że ta jego, znaczy jakby absolutnie heroiczna wiara, która jest takie ładne, bo jest, znaczy, że wiara to jest nadzieja na miłość. Nie? I to jest jego heroiczna wiara, która sprawiła, że rzeczy, które nam się wydawały absolutnie niemożliwe, tak? Stały się możliwe. I stały się. I taką kwintesencją tego, dla mnie to jest miejsce, które można, nie wiem, czy może odwiedzaliście, byliście w Pałacu Arcybiskupim tutaj w Warszawie, tak? Byliście, prawda? Znaczy, więc to jest to miejsce, które jest to, jakby można powiedzieć, właśnie kwintesencją tego, co się, tego przełomu, to znaczy nie przełomu, przelotu absolutnego. Bo jestem 25 września 1953 roku, kiedy przychodzą po prymasa w nocy, tak wieczorem, po 22, kiedy on już ma się płać spać. Kiedy, zobaczmy nawet z takiego punktu czysto ludzkiego, to jest moment, kiedy człowiek jest najsłabszy. Jest po całym dniu, jest zmęczony. Jest, prymas wstawał o 5 rano i zawsze wstawał się o 22 i najdalej chodzić spać. Tak? Bo on lubi wstawać rano, wcześniej i tak do tej 7.30, kiedy odprawiam przed, już miał kawałek roboty zrobiony, tak? Bo on był bardzo pracowity, także on jakieś tam teczki, tak one podpisy, wszystko, ale raniutko od 5 do 7 sobie to załatwiał, tak? Ale potem był bardzo zmęczony. Ile miał wtedy? Prymas miał wtedy 52 lata. Tak? To znaczy 1901, tak, 52 lata. Jest godzina 22 i przychodzą, tak? Przychodzą w tym momencie, jakby kiedy człowiek jest najsłabszy. To jest trochę, to jest tajemnicze, ale to jest trochę podobne właśnie też jak, nie wiem, nie chcę za daleko iść, ale jak mówimy o modlitwa po Ojcu, ona też się rozgrywała wieczorem już, tak? Też była ten człowiek, kiedy jest właśnie jakby po ludzku fizycznie najsłabszy. I wtedy oni przychodzą po niego. No i to nie ma potrzeby oczywiście opowiadać, bo to wszyscy, to jest takie towarzystwo, że zna prawdopodobnie na pamięć całą sekwencję wydarzeń. No wiadomo, że tam też był tam światło i tak dalej, tak, ale całą, nie wiem, północy go trzymają, tak, północy. I potem go zabierają w nieznanie. I on zostawia to miejsce, zostawia tą miodową, tak. Miejsce swoją drogą ciekawe, że on tam się sprowadził niewiele wcześniej, tak. To znaczy dom, do którego, dlatego że tam było wszystko, było przecież ruiny. Jeszcze ten pałac arcybiskupi, on był otoczony ruinami, a teraz to będziemy, ale tam to wszystko było otoczone ruinami. I on się chyba sprowadził tam w marcu, a we wrześniu go zdjęli, tak. Więc był w nowym domu, i wszystko mu jakby zabierają, tak? Jego zabierają. Jest 753 rok. I proszę zobaczyć, 25 września. Dokładnie, znaczy 25 lat mija. Tak? 25 lat mija i prymas jest na konklawie. Na jednym i na drugim konklawie. 78 rok to jest 25 lat później. I na jednym konklawie, na którym to jest też bardzo taka sympatyczna historia, bo prymas nie myślał, że będzie tak szybko to konklawe się skończy. prawdopodobnie to Maria Okońska, aby w każdym razie, czy któreś z tych pań, tych skeletusenki, tych dziewcząt, wcale nie były dziewczętami, ale które mu pomagały bardzo, mówił, jakby to było łatwiej, żeby mogło się kochane zakończyć na Dzień Matki Bożej Częstochowskiej. A Tomasz mówi, nie, nie, to niemożliwe. Czyli kobiety są wybrać. Ja mam intuicję i rzeczywiście ja Paweł I był wybrany w Dzień Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 78. I później drugie konklawe i dwa konklawe, które wybiera Jana Pawła II. No to rzeczywiście ta nić wiary, która rzeczy niemożliwe, w niej stawały się możliwe. Takich rzeczy było oczywiście więcej, ale pierwsze jakby połączenie między tymi dwoma postaciami to jest właśnie rok 50, wydaje mi się, znaczy nie znali się jeszcze wtedy prawdopodobnie, ale rok 53, kiedy prymas przygotowuje się w stoczku właśnie do tego aktu oddania się w niewolę Matce Bożej. I on to robi dokładnie według tej samej słynnej książeczki, o której tu już wszyscy na pewno wiedzą, tak? Zaplamiona solą, tak? O której mówi Karol Wojtyła, że pamięta, ma taki serdeczny stosunek do tej książeczki Zaplamionej solą, bo czytywał ją na nocnych zmianach w Solwaju, czyli traktat o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny, gdzie właśnie tam jest słowo bardzo niepopularne, udaje się w całkowitą niewolę. W całkowitą niewolę. I teraz ten prymas jest zabrany przez UB chyba Dzień Matki Bożej Ostrobramskiej, czyli to jest 17 listopada, nie wiem jak jest na kalendarzu, wtedy tak było w kalendarzu, rozpoczyna przygotowanie do tego aktu oddania się w niewolę. I ten akt oddania się w niewolę on 8 grudnia składa. Ja sobie tutaj w tej książeczce, tutaj prymat w stoczku, ta historia jest bardziej dokładnie opisana, ale to jest ciekawe, że oczywiście w zapiskach więziennych prymas o tym pisze. Ja tu cytuję. Przez 3 tygodnie przygotowywałem duszę swoją na ten dzień. Idąc za wskazaniami błogosławionego Ludwika Marii Grignion de Montfort, zawartymi w książce o doskonałym nabożeństwie w Najświętszej Marii Panny. To jest oczywiście właśnie dokładnie ta sama książka, z której Jan Paweł II bierze słowa totus tuus. Tak. Oddałem się dziś przed ręce mej najlepszej Matki w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła. Proszę zobaczyć. Znaczy, czym wyraża się wiara tego człowieka? Ten mówił, ja słyszałem jakichś Amerykanów, którzy mówili o wierze, my takie ładne powiedzenie, my outlook, to nam się kojarzy przede wszystkim z tym systemem
tak,
do poczty i tak, i kalendarz. A oni mówią tak, supernatural outlook, czyli naprawdę nadprzyrodzone spojrzenie. Prymas siedzi w więzieniu. Znaczy, nie wie, co go czeka. Jest absolutnie, znaczy, proszę sobie to wyobrazić, że on jest naprawdę jak w obozie. To znaczy ten stoczek jest, to jest opuszczony klasztor, który jest bliż stoku?
Nie.
Warto tak powiedzieć. Polecam. Super miejsce. Tak? Po prymasach. Najpierw pomysł był, że go posadzą w Świętej Lidze. To był pierwotny pomysł, że prymas będzie siedział w Świętej Lidze. I pojechali ubecy na rekonesans. To znaczy generał Uber, no to jest tam opisane, pojechali na rekonesans i on stwierdził, że to jest w ogóle jakiś pomysł, jak to mówią dzisiaj, może nie wiem, czy dzisiaj, ale od czapy, tak? Dlatego, że Święta Litka jest sanktuarium, pełno ludzi i tak dalej, no się na tym jak rozejdzie, to jest niemożliwe. Więc mówią, Święta Litka nie, i jadą samochodem z powrotem. I przejeżdżali po prostu koło tego stoczka, tak? To do, niezwykle dobrze przygotowana akcja. Ale ja trochę polska improwizacja w tym wszystkim jest. Ale dobrze, przejeżdżaj. Stop, zatrzymajmy się tu. Chodź i zobaczył. To był klasztor opuszczony, tak? Od, nie wiem, od kilkudziesięciu lat chyba, tak? Zupełnie opuszczony klasztor. Zdewastowany, ale leżący na uboczu. Ten stoczek to jest dziura, no to znaczy naprawdę dziura, tak? Dlatego zresztą pod tytułem tej książki jest Polskie Betlejem, nie? Bo jakby tam się narodziły rzeczy, które potem wyszły na świat, tak, na Polskę. I wtedy on postanowił, ten generał postanowił, że tu będzie siedział prymas. Prymas już wtedy był uwięziony, tam czekał, gdzie go skierują, tam był uwięziony w tym Rywalnym, tak, koło Grudziątym. I przenieśli go do tego stoczka i ten stoczek to było tak, 100 żołnierzy KBW go pilnowało. Duży ten klasztor, to jak z małymi oknami, potem prymas mówi, już wie dlaczego takie małe te okna, dlatego że tam po prostu to był wyniew, niesamowicie wiało strasznie, więc musieli takie małe zrobić, to jeszcze mniejsze wiekami, to 300-letni klasztor. Ogród, niesamowicie zaniedbany, ale z ogromnym, z wysokim 3-metrowym murem. Na tym murze druty kolczaste, reflektory na ogród. Więc naprawdę, jak on to samo da, mini obóz koncentracyjny dla jednej osoby. To jest dodatkowo rok 53, to jest po wojnie nawet nie 10 lat. Tak? Także to wszystko. I on tam jest w poczuciu jakby kompletnej porażki. Tak? Dlaczego kompletna porażka? Znaczy nie dość, że on jest uwięziony, że jest to, co on strasznie przeżywał, że jest odebrana mu jest praca, że on nie może robić tego, do czego jest powołany, to znaczy być pasterzem, jest oderwany od owiec. To dla niego była wielka ręka. Oczywiście jest oderwany od owiec. I teraz mało tego, on nie wie, co go czeka. Też mogą go zwieźć do Rosji. Mogą go zadać mu głowę. On po prostu nie wie, co go czeka. Nie ma żadnego wyroku. Pełna niewiedza, tak? To można powiedzieć, że znaczy trochę człowiek, na przykład jak czeka, dowiaduje się o ciężkiej chorobie, tak? I nie wie, co go czeka. To jest trochę taka sytuacja. Mało tego, jest, on podejmował przeróżne działania, które były bardzo ryzykowne. Nie tylko to porozumienie z rządem komunistycznym w 50 roku, tak? Które jak się o tym porozumieniu dowiedzieli w Watykanie, to za głowę się chwycili, co ten prymas zrobił, tak? że to było nieuprawnione, że poszedł za daleko i tak dalej. On cały czas pertraktował z komunistami, cały czas pertraktował. Po to, żeby jakby zrobić karty kościoła w Polsce. No oczywiście potem powiedział to non possumus, tak? Było to w maju, na Boże Ciało, a we wrześniu go tak. Więc można powiedzieć, że z ludzkiego punktu widzenia to była totalna klęska. Tak? Wszystko nie tak. I teraz on pisze takie słowa w tych zapiskach, proszę zwrócić uwagę. On mówi, w tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła. To znaczy, on przyjmuje swoje uwięzienie jako szansę. Tu jest tajemnica. Tu jest jego tajemnica. To znaczy, że on patrzy właśnie na to nadprzyrodzone spojrzenie. I nawet on wspomina, że tygodnie i miesiące przed uwięzieniem to była jakaś nieprawdopodobna gonitwa. Tak? Że było tak dużo pracy, tak dużo różnych rzeczy, że on nawet czuł trochę się nieswojo, że nie ma czasu jakby, co ludzie mądrzy wiedzą, że trzeba się zatrzymać czasem, tak? Trzeba mieć czas przeczytać coś, pomyśleć, pomodlić się, jakaś refleksja, żeby nabyć pewnego dystansu do tych rzeczy. Że nie możesz gonić ciągle tak. I mówi, i to już go trochę jakby nawet niepokoiło. A mówi, i to to było błogosławieństwo, że go zamknęli, tak? Bo on wreszcie miał czas, tak? To znaczy, on na to tak spojrzał. Znana jest oczywiście historia tego jego, prawda, schematu dnia, tak? Że on sobie dokładnie wypisał, co robi o której godzinie, tak? Od 5 do 22. Każdy, kto widział ten film, który ma 3 lata z 1000, to na pewno ma ten obraz w oczach, tak? Kiedy ten ubek podchodzi do drzwi i patrzy, a tam jest wypisane 5, wstanie 5, co i tak dalej, a do 22. Więc on to przyjął właśnie z takim duchem nadprzyrodzonym, ale jednocześnie bardzo realistycznym. To znaczy wziął jakby też pod uwagę swoją kondycję ludzką, fizyczną. Z jednej strony wiara, a z drugiej strony rolnik. Ta ludzka kondycja, to on wiedział, że najgorsze, znaczy, że jemu grozi takie właśnie rozejście się jakby duchowe, takie załamanie. I na to, bo oni od niego nic nie chcieli. Oni go po prostu zamknęli i rób sobie co chcesz. I on wtedy właśnie jakby widzi, że dla jego kondycji fizycznej, znaczy jego kondycji mentalnej, jego kondycji ludzkiej, może tak lepiej powiedzieć, dla jego kondycji ludzkiej jest potrzebne tak, że on jakby cały, mimo że nie musi nic robić, ja to zawsze młodzieży powtarzam, bo młodzi ludzie to mówią, a no to teraz jestem wolny, mogę nic nie robić, nie? Jest sobota, mogę nic nie robić. Właśnie jest bardzo ważny człowieku, co robisz w czasie wolnym? To znaczy, co wybierasz, się, kiedy jesteś wolny? Co wybierasz? Wtedy nam to mówi dużo o naszych priorytetach, tak? I właśnie on jest w pewien sposób, no jest zniewolony z zewnątrz, ale tu jest wolny, może robić co chce i on sobie wyznacza dokładny plan. To oprócz tych zapisków więziennych, które my znamy, przecież on napisał książkę, taka jest gruba księga do jego kapłanów, rozważania do jego kapłanów, to wszystko robił z głową oczywiście, tak? Bo przez dłuższy czas nawet nie miał żadnych książek, tekstów i tak dalej. Więc i książka do kapłanów, i droga krzyżowa fantastyczna, i różne rzeczy wtedy powstawały. Więc i po ludzku, i w sposób nadprzyrodzony. On te dwie rzeczy połączył, ale to stwierdził, że to jest dla niego szansa. Że to jest dla niego coś dobrego. Że Pan Bóg mu stworzył tę szansę. Że nie mówił, Panie Boże, czemuś mi to zrobił, tak? Tylko po coś mi to zrobił. Dlaczego to jest? Jaki to jest tego cel? Tak? Mówi, no nie wiem. Jeszcze w Rynaudzie pisze, mówi, to jest sprawa Boża. Mówi, nie przewiduje, żeby szybko wyszedł, bo mówi, bo to jest sprawa Boża. A sprawy Boże trwają długo. Tak? Więc miał to poczucie, tak, że to jest potrzebne po coś. I kiedy właśnie ksiądz Piasecki, też polecam jakby kiedyś spotkanie z nim, bo to wspaniały świadek z życia prymasa i papieża również, on trochę, bo to był w tym czasie ostatni, on był kapelanem prymasa przez ostatnie lata jego życia. Także jest teraz, on był proboszczem u Najświętszego Zbawiciela, teraz jest tam rezydentem, ale przytomnie. I ksiądz Piasecki mówił właśnie, też jest ciekawe, drugie takie połączenie między papieżem a prymasem, że ludzie, którzy znali prymasa od dawna, od przed uwięzieniem, mówią, że po uwięzieniu to już nie był taki sam człowiek jak przed uwięzieniem. I to się widać nawet jeśli się czyta jego. No na pewno to też wiek zmieniał się, ale widać to, że coś jakby się w nim zmieniło. I porównywał to ksiądz Piasecki do papieża przed zamachem i po zamachu. Że mówi, bo on był blisko, tak? To znaczy ksiądz Piasecki był kapelanem prymasa w chwili, kiedy papież był wybrany, kiedy król Wojtyła był wybrany. Oni raz jedli tylko raz, nie? Zaraz, nie wiem, po wyborze byli we czterech, on mówi, był papież, był prymas, był Dziwisz i Piasecki. Koniec, nie? I Piasecki, ale on zmienił się tam, Ojciec Święty. A jak Ojciec Święty się tutaj czuje? A papież mówi, tak siedział na takim hotelu z opartym, mówi, jakby to było 20 lat. Więc mówi, że to samo, to znaczy jakby to samo, że nastąpiło, że po zamachu on już był inny. Tak? To znaczy, nie, że znaczy inny, czyli była jak nie jakaś taka jeszcze większa głębia, jakaś taka powaga. Jak coś takiego, co było trudno mu ująć, ale że to było bardzo podobne, jakby doświadczenie prymasa uwięzienia i doświadczenie papieża bycia o krok od śmierci, były bardzo podobne, jakby przejście przez ciemną dolinę, które jakby było potrzebne. Tu możemy dalej sobie o nocy mistycznej i tak dalej, ale już nie wchodzimy w to. W każdym razie dla prymasa było to jakieś takie doświadczenie, ale w którym on upatrywał łaskę. I drugą rzecz, w czym on upatrywał, jeszcze jedno, co jest ciekawe, w czym on upatrywał łaskę? Że, jak wiadomo, prymas, znaczy jako ksiądz Wyszyński, on był związany z Włocławkiem. We Włocławku, on tam wykładał w seminarium włocławskim, we Włocławku biskupem pomocniczym został konsekrowany jako biskup pomocniczy błogosławiony dzisiaj biskup Michał Kozan, który został, który był konsekrowany na 3 miesiące przed wybuchem wojny. Prymas tam był w tym Włocławku. On mówi, że właśnie, że w czasie wojny 3 razy udało mu się uniknąć śmierci. Miał tego świadomość. Bardzo podobnie jak Wojtyła, który w naszej tajemnicy, to pewnie pamiętacie, zadaje sobie pytanie, dlaczego nie ja? dlaczego ty mój, jego koledzy, jego kolega z seminarium, w którym służył, zapiesz do mszy, tak? Pewnego dnia nie przyszedł rano na tą mszę. Nie widzę go zamiennika. I on sobie stawia pytanie, dlaczego nie ja? To samo do Pułtawskiej mówi, ty cierpiałaś za mnie. Tak, też miał to poczucie, tak, że ty byłaś w Ravensbrück za mnie. No to miał to poczucie, dlaczego nie ja? Chociaż wszyscy ginęli naokoło, tak? I Wyszyński, on był redaktorem Ateneum Kapłańskiego. I Wyszyński, on był redaktorem Ateneum Kapłańskiego, które zresztą do dzisiaj się ukazuje. To jest takie pismo, można powiedzieć, branżowe na kapłanów, tak? W numerze, który został wydrukowany tuż przed wojną, był zamieszczony artykuł księdza, który zbiegł z Niemiec i krytykował Hitlera. I ten numer nawet się nie rozszedł, jeszcze tylko był w magazynach. Jemu biskup Kozar, to znaczy najpierw rektor seminarium ksiądz Korszyński, powiedział: Stefan, wyjeżdżaj, uciekaj. A on mówi: nie, nie chcę, tak. On nie, to ja jestem przygotowany na najgorsze, tak. Musisz, bo ty musisz dla przyszłości. Wiecie, musisz dla przyszłości. A on mówi: nie, nie mam. No to idź do biskupa Michała. A biskup Michał mówi: ja mocą mojej władzy biskupi nakazuję się dopuścić w Wrocławiu. I nie było dyskusji, nie? I była taka sytuacja, że on, to znaczy, i po prostu, no, jak to się mówi, jak w wojsku, nie? Rozkaz to rozkaz. On poszedł do domu, spakował tam jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, kilka książek i wychodzi. I wyszedł, i szedł już na stację i przypomniał sobie o jakiejś, że jednej ważnej książki nie wziął, tak? I zawraca. Idzie i trafia na chyba dozorcę tego domu. Gdzie ksiądz się wybiera? Mówi: już u księdza jest gestapo. Już by było gestapo. No. I mówi wtedy raz uniknął tam na śmierć, potem drugi raz jak... pierwszy raz właściwie to jeszcze, jak na trafu w Porzubinie jest taka miejscowość Wąwolnica, sanktuarium Matki Bożej. Ale to już nie będę o szczegółach opowiadał, można to przeczytać. Też miał taką bardzo niebezpieczną sytuację i bardzo podobnie, znaczy też była podobna sytuacja w Zakopanem, jak był na, bo on był chory na płuca, więc tam był na wypoczynku, gdzie go aresztowało mu gestapo i miał przesłuchanie w tym słynnej tej katowni Palas w Zakopanem, tak. I zwolnili go, bo nie było miejsca, tak, w tym celu. No. Więc on się zastanawiał, mówi też tak, dlaczego nie ja? I mówi, że miał pewne, znaczy właśnie czuł się nieswojo z tym, że tylu jego, i teraz jeszcze, przepraszam, bo zapomniałem powiedzieć, że księża, biskup Kozar, księża z Włocławka i alumni, wśród nich nieżyjący już wspaniały arcybiskup Kazimierz Majdański, jako wówczas jeszcze alum seminarium włocławskiego, oni wszyscy zostali wysłani do Dachau. Biskup Kozar tam zginął, tak, to jest męczennikiem z tego tytułu. Wielu księży, tam kilkuset księży zginęło i mówi Wyszyński w pewnym momencie, że z jego roku seminaryjnego ocalało 6. Tam było 20, czyli księży, z jego roku kolegów kursowy 6 ocalało, w tym on. Mówi, i czuł się cały czas swoją sferą, że inni cierpieli, a on nie. I mówi, i jak, kiedy wreszcie go zamknęli, tak, to mówi, to tak poczuł taki trochę ulgę, że on też, bo on wspominał właśnie, że jeszcze przed wojną, kiedy on jeszcze był klerykiem, czyli w latach tam 20, kiedy on był klerykiem, to mówi, że jeden z wykładowców, ksiądz chyba Bogdański, mówił: pamiętajcie, przyjdzie taki czas, kiedy będą księża odbijać gwoździe w tą służbę. Tak? Mówi, że pada pamiętam. Że to przesiadło, że to musi przyjść. Więc on mówi, że i to było dla niego też takie jakby uwolnienie. On oczywiście nie zaniedbywał tych wszystkich ludzkich sposobów, tych monitów, tych pism do władz i tak dalej, ale w pewnym momencie pisze, że jedno Ave Maris Stella, prawda, wezwanie do Matki Bożej, więcej znaczy niż wszystkie te jego wysiłki. Czyli to była naprawdę taka wiara, która, jak to się mówi, tak określenie, można było kroić na kawałki. Tak mocno. Dobrze. To właśnie, ja nie wiem, znaczy... Znaczy, oczywiście można dalej kontynuować, że wiadomo, co się dalej działo. Tylko może, żeby zamknąć ten akt oddania się w niewolę, kiedy on właśnie mówi, że Matko Boże, teraz Ty rób ze mną, co chcesz. Tak? To znaczy, jestem w niewoli, okej, zewnętrznej, ale ja się oddaję w niewolę Tobie. I w ten sposób zaczynam być wolny. Czy znacie Państwo tą historię o jak to się zbiegło z Józefem Światło? To jest niesamowite. Dlatego, że on ten akt oddania złożył 8 grudnia, znaczy Wyszyński, tak? Prawda? To co mówię. I Światło dokładnie, to znaczy on zwiał 5 grudnia. Znaczy 5 grudnia zwiał. Sprawdzałem, 8 grudnia to był poniedziałek chyba. I rzeczywiście a on był jeszcze w sobotę był w Berlinie, bo jak wiadomo, on z Berlina tam wybiał, prawda? Bo byli we dwóch. Felgin chyba i Światło, tak? Tak, dobrze, tak?
Tak.
I on, znana historia, tak, że oni się tam się rozstali, że niby jeden idzie wymienić tam marki i Światło zaginął. I także Uber w poniedziałek musiał się na Uberze, musieli się dowiedzieć, tak? 8 grudnia, tak? I wtedy również została, i 8 grudnia, o ile się nie mylę, to jest również data, po którą, znaczy jakby zawieszają proces, znaczy był przygotowany proces na Krymasta, tak? Oni wtedy zawiesili. Wtedy został jakby odłożona alarmka, tak? Więc tu widać, że czyli 8 grudnia to jest jednocześnie dzień, gdzie na Jasnej Górze po raz pierwszy został odśpiewany apel. Gdzie było 4-5 osób, był ojciec żyjący do dzisiaj. Jak się nazywa? Tomziński. Ksiądz ojciec Jerzy Tomziński, który nie wiem, ma już 150 lat. Czy... I trzyma się świetnie, tak. I była pewnie Maria Opańska, która ona powiedziała, że ona się zamyka na Jasnej Górze i nie wyjdzie, dopóki nie wyjdzie prymas w Niewiele. Jeszcze może te 2-3 osoby, opuszczone, kaplica pusta. I oni także dobrze śpiewają Paweł Jasnej Górze. Pierwszy raz, 8 grudnia. To widać te siły. Prymas oczywiście nie wiedział. No. Ciekawe jest, że oczywiście nie podzielił się tym swoim aktem oddania z współtowarzyszami w więzieniach. Ta książeczka w dużym stopniu udało się dzięki profesorowi Żarenowi otrzymać kompletne zapisy temu Krystyna, tak? który zresztą trzeba powiedzieć, znaczy, że w tych jakby pamiętnikach, które były przekazywane co wieczór do UB, tam nie ma nic jakby złośliwego na prymasa. Nie? No, oczywiście, że dzięki temu dzisiaj mamy wspaniałe źródło, bo on po pierwsze pisał bardzo ładnie charakterem pisma, więc jest do odczytania. Po drugie niesamowita pamięć, także tam są nawet anegdotki, które prymas opowiada. Tak? Typu na przykład wspomnienie z podróży do Rzymu. Tak? I prymas opowiada, a jak to, bo prymas troszczył się też, żeby oni byli w dobrej formie, takiej psychicznej, gdzie jego współtowarzyszenie doli na przykład mówi, no że raz właśnie jechał z autobusem chyba z kimś i słyszy rozmowę między kobietą a mężczyzną. No widać, że znaczy są jakieś takie powiedzmy relacje, jak to powiedzmy delikatnie mówiąc. I kobieta mówi, no słuchaj, skoro jesteśmy w Rzymie, to może powinniśmy pojechać, to pojedziemy na plac Świętego Piotra. A on mówi, no coś ty, mam jechać do papieża z nie swoją żoną. I prymas to wszystko opowiada. Bardzo cenna jest rzecz, bo Maria Okońska wspominała, Maria Okońska jest znana, nie? To znaczy,
tak, wciąż.
Prawda? Więc ona wspomina o tym swoim kontakcie z Julią Brystykiem. Julia Brystykiem, tak zwana Papa Luna, tak? I ona o tym opowiada. I opowiadała o tym, że prymas wysłał ją do niej, do Brystykielowej, z prośbą o spotkanie. I to spotkanie, tak relacjonuje Maria Opańska, to spotkanie miało miejsce w Wielki Piątek, między 15 a 17. Prymas ofiarował Brystykielowej Ewangelię według świętego Mateusza. Dlaczego? Bo jak wiadomo, Mateusz pisał do Żydów. A to jest kierowane do Żydów. I teraz co? To znaczy to wszystko na naczelną Maria Pańska. I w tych zapiskach, słuchajcie, księdza Skorodeckiego, znaczy temu Krystyna, żeby powiedzieli tego, jednego właśnie w okresie wielkanocnym, prymas wspomina, że tak było. To znaczy pisane, to jest pisane tego dnia. I opowiada, że właśnie ja sobie z nią rozmawiałem i nawet opowiada mniej więcej treść tej rozmowy, tak, że na przykład, że ona mówi, my nie zrobimy z księdza prymasa męczennika. Wiemy, że ksiądz prymas by tego chciał, ale my nie. Że taka była sprytna, nie? Że nie zrobimy z księdza. I mówi, że ta rozmowa się rozegrała właśnie w Wielki Piątek, między 15, właśnie, że nie wiem, ale gdzieś w okolicach właśnie godziny 15, już nie chcę, bo może tam, ale w okolicach godziny 15 to na pewno, nie? Więc można powiedzieć, że dzięki tym zapiskom księdza TW Krystyna, my mamy z dwóch źródeł potwierdzenie tego, czy jak inna jest sytuacja bardzo też fajna, kiedy prymas w zapiskach więziennych notuje, że tam jest w stoczku, oni w stoczku, to znaczy stoczek jest tak, że tam jest klasztor, a wcześniej jest kościół. Tak, to jest taka niewielka świątynia z obrazem Matki Bożej, Matka Boża Pokoju. Z tym, że prymas nigdy w tym kościele nie był, bo oni go wwieźli od razu przez bramę i on nie mógł przechodzić do kościoła. A w kościele odbywała się służba Boża, normalnie były msze i tak dalej. Tylko jednego dnia, kiedy przechodzili się po ogrodzie, tak to nie było dobrze słuchać, to było w okresie Bożego Narodzenia. I prymas to notuje, że właśnie robili. I dobiegł ich, jakoś była tak, że był śmiech, cicho i tak dalej, jakoś ten dźwięk się odbija, że byli w stanie wyłowić z tego kościoła słowa kolędy. Tak? Boś nas wyrwał z czarta mocy. Tylko tyle rozczęta. I temu Krystyna w tym samym dniu, w tych zapiskach, w tym zeszycie, samo pisze. Tak, to samo pisze, że usłyszeliśmy dźwięk kolędy, boś nas wyrwał z czarta mocy. Znaczy fajne rzeczy, które też pokazują i humor prymasa i właśnie tak powiem, bo jakąś taką dużą klasę, no, dużo różnych fajnych spraw, no ale równocześnie właśnie tę jego taką tą niezłą mówię. Dobrze. I dlatego właśnie dopiero jak się jest w stoczku, to można zrozumieć, znaczy tam właśnie tę głębię wiary prymasa, która to okres uwięzienia, który doprowadza go powolutku, można powiedzieć, odsłuchając, właśnie modląc się, czytając i myśląc, dochodzi do tego, że jest jakaś rzecz do zrobienia. To były takie przedłużone rekolekcje, nie, na których znaczy jest coś do zrobienia, ważnego, tak? I nawet w stoczku jest tam jest data budowy tego klasztoru, znaczy rok budowy. I on wtedy sobie właśnie uświadamia, że to jest przecież 300 lat niech długo będzie właśnie od ślubów Jana Kazimierza. To on sobie wtedy po raz pierwszy to uświadomił. No i potem cała już bardziej znana na pewno gronu historia o tych ślubach jasnogórskich, o Marii Okońskiej, o tej jej argumentacji, o listach świętego Pawła Powiatu, znana jest ta argumentacja. Jak jego przekonała, dlatego że no, kiedy on już był w Kowańczy, czyli w trzecim miejscu wymiana, on już miał jakby większą swobodę, można go było odwiedzać, on nie mógł sobie chodzić po połoninach i tak dalej. I Maria Okońska do niego pojechała, a tam mieli taką myśl, to już była ta myśl, że ma być akt odnowienia ślubów jasnogórskich 26 sierpnia 1956 roku. I no ale ona uważała, że to prymas powinien te śluby napisać. Że to on powinien je napisać, a ona je przemyśleć. A prymas nie chciał się dać namówić. Powiedział, póki jestem w więzieniu, jestem niewolny i nie będę i dlatego nie mogę tego zrobić. Bo nie jestem wolny. I ona tak myślała, co to zrobić. W pewnym momencie naszła ją, znaczy kobiety to jednak. Umarliśmy tam. Poszedł. Ojcze, co by cię sądzi o świętym Pawle? No, wielki apostol dla niego.
No widzisz, ojciec, no. A przecież on pisał listy z Biblii. I następnego dnia, który właśnie w swoim stylu, bo on wstawał rano o 5:00, usiadł 2 godziny i napisał, tak, od ręki. I przyszedł na mszę, no, tam o 7:00 czy 7:30 i wręczył mi gotowy tekst. I potem ona ten tekst przeszmuglowała tam, prawda, na Jasną Górę i wróciła na 26 sierpnia do Komańczy i mówi tak. I było równolegle, że tam był milion ludzi, tak, lud Boży, a mówi, a tu u prymas i ja byłam ludem Bożym. To kapitalne. I wtedy, znaczy, i co się dzieje właśnie, i kolejna rzecz, tajemnica nieobecności. Tajemnica nieobecności. Proszę zobaczyć. Nieobecny prymas na 26 sierpnia, tak? Z tym słynnym fotel, portret prymasa, kwiaty. Nie ma go. Jest milion, tak? On to w przejmujący sposób, to w zapiskach to na pewno to znane, prawda, kiedy mówi, znaczy tak bardzo pragnąłem, tak, żeby być wtedy, żeby być. On nawet, on się spodziewał raczej, że już go zrobią. On się spodziewał, tak, rzeczywiście miał taki okres, taki, powiedzmy, wahania, takich emocjonalnych wahań, dosyć duży, właśnie tego lata, tak. Bo raz mówił, że myślał, że go zwolnia, a potem mówi, a trzeba, może by go wyślą do tych butylek, czy jak to się nazywa, takie więzienie pod Moskwą, tak. Takie były ciężkie więzienie, które na pewno, jak już nie pamiętam.
Butelki, tak.
Także miał takie wahanie, tak. I potem pisze do 26 sierpnia, tak, i mówi, spadł mi kamień serca, o, wystał się chlebem dla narodu. I wiadomo, co się dzieje. Potem dwa miesiące później przyjeżdżają, błagać go, tak, na kolanach, przychodzą, on się modli akurat wtedy tam w kaplicy chyba, tak, w Komańczy. Przychodzi siostra i mówi, przyjechali ważni panowie z Warszawy. Dobrze, ja 3 lata na nich czekałem, tylko nie pani na mnie czekają, tak. I dyktuję swoje warunki i tak, to wiadomo, jak jest. Ale tajemnica nieobecności. I potem rok 66. Znowu to jego wielkie marzenie. Realnie, Paweł VI chciał. Do 23 maja była uroczystość na Jasnej Górze, tak? Bo ten rok milenijny to były te główne uroczystości w różnych miejscach, najpierw Poznań, potem Jasna Góra, potem Kraków. Więc 3 maja było zaplanowane na Jasnej Górze. To do połowy marca właściwie wydawało się, że to się da zrobić. Komuniści grali i tak dalej. I dopiero chyba 21 marca prymas zanotował, że przyszła wiadomość, że nie. Tak. I to było po prostu też afront dla Pawła VI, który był, znaczy papież, który był w stanie był powiedzieć, przyjdzie na jeden dzień tylko, tak? Na jeden dzień, bo na Jasną Górę. Chciał przyjąć. Nie dało się. I znowu ta nieobecność. To znaczy ten portret papieża, pusty potem i nieobecny. I nieobecność, która się w przeciwny sposób przekształciła w polskiego papieża. To mówi Jan Paweł II, no to wiadomo, tak, że na pierwsze słowa jego na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1978. Pragną, wiemy jak bardzo pragnął przybyć Paweł VI. Tak? I to pragnienie było tak wielkie, że przekroczyło ramy jego pontyfikatu i realizuje się dzisiaj. Tak? Tyle, że niemożliwe stają się możliwe. I ten papież, Polak, mieszka i śpi w tym samym miejscu, z którego 25 lat wcześniej był dany. Chodzi po tych samych schodach, idzie do tej samej kaplicy. To samo. I może, znaczy, oczywiście odszedłem na szczęście od tych wypoczyń moich tutaj, że może ostatnia taką rzecz, którą jeszcze chciałbym bardzo się podzielić, taka troszeczkę może bardziej osobista, że w tym okresie, znaczy w tym okresie rok 81, kiedy tutaj się działy takie rzeczy różne historyczne, to dobrze wiemy, jako ten student, dwudziestolatek, miałem szczęście spowiadać się u takiego franciszkanina, który mieszkał na Zakroczyńskiej, w klasztorze franciszkanów. Nazywał się ojciec Klemens Siliński. I ja nawet wiem, że nie wiedziałem, jaka to jest szyka. To, to jest naprawdę no, tam ważna postać o tych Franciszkanów i w ogóle. I tak się złożyło, że ten ojciec Klemens, był w Rzymie niedługo po zamachu na papieża. On oczywiście i wszystkich zna, i prymasa, i Wojtyry, i tak dalej. On był krajowym duszpasterzem w Rodzie w pewnym okresie. I on poszedł, pojechał tam do Gemelli, kiedy papież leżał w poliklinice po zamachu. I przywiózł od papieża różaniec dla prymasa. Wtedy, znaczy, no, ja akurat byłem u niego i pamiętam, bo wszyscy przeżywaliśmy tu zamach, tu prymas umiera, no już widzieliśmy, że jest... No właśnie takie miałem, taką miałem łaskę, że mogłem przekazać księdzu prymasowi ten różaniec od Ojca Świętego, on sobie ten różaniec założył na szyję. Tak? I to historia tej rozmowy telefonicznej to na pewno jest znana, prawda, to nie muszę jej powtarzać, ale właśnie to, że ja mu mówię, mam ten różaniec, tak? Ojcze Święty, błogosław, tak? I z drugiej strony, znaczy tutaj to było tylko słyszane to, co mówił prymas, tak? Nie było wiadomo, co mówił papież, ale potem właśnie Maria Okońska pojechała do Rzymu, bo ósmego, prymas jeszcze miał taką nadzieję, że to jest czasem charakterystyczne dla ludzi, którzy umierają, tak, że mają takie jeszcze nadzieję, że coś się uda i potem, prawda, miał taką nadzieję, że on pojedzie do Rzymu na, właśnie papież miał oddać Kościół i Świat Matce Bożej. Bo to było tak, chyba 7-8 czerwca, coś takiego to było. I no, oczywiście no, z Maria, kiedy 28 maja, był ten pogrzeb i potem, tak, który papież chciał przyjechać, on gdyby nie był ranny, on by przyjechał wtedy. I potem Maria Okońska pojechała na to uroczystość do Rzymu i jadła potem oczywiście obiad, tam się nazywała papieża. No i pytała go, co on mówił wtedy, tak od jego strony, mówi, że błogosławił, mówił, że cię błogosławił, tak, błogosławił. A Maria Okońska go pytała, ojcze Święty, no mówi, czy ty uważasz, że nasz ojciec, że był święty? Tak, uważam, że był święty. I oczywiście tego wiedzę. A ojcze święty, nie mógłbyś tak zrobić, żeby go po prostu wynieść na ołtarz? Mógłbym. No to dlaczego tego nie zrobić? Bo by nas posądzili o demotyzm. Dobrze, to może tyle na ten moment, tak? Jakieś pytania?
Ja bardzo chciałem podziękować za tą książkę. Czytałem ją w wakacje. Mogę powiedzieć, że miałem wakacje z kardynałem Wyszyńskim. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, taką niesamowitą umiejętność opisywania dialogów, co do których człowiek się na pewnym etapie zastanawia, czy ty tam byłeś, czy nie. No, po prostu... Ja przypomnę niektóre dialogi, które prowadził w poprzednich książkach Karol Wojtyła z jakimiś młodymi ludźmi komunistami, prawda, na korytarzach. No to były nieprawdopodobne dialogi. Ja byłem pod jakimś wielkim wrażeniem, bo domyślam się, że ci jeszcze chyba nie było tam, żebyś spisywał ten dialog, ale był fantastyczny. Tutaj też na stronie 121 jest taki dialog z Julią Brystygier. Która, no fantastyczny, właśnie w ten Wielki Piątek, tutaj wspomniałeś o tej wizycie. I tak się zastanawiałem, jak to czytałem, czy no, miałeś jakieś właśnie materiały. No, wspomniałeś tutaj, że był ten TW Krystyna, tam gdzieś opisywał, ale no, to pewno nie w takim szerokim zakresie. Czy powoływałeś się na jakieś wydarzenia spisane z tego spotkania, czy to była licencja poetyka?
Znaczy częściowo nie, to znaczy Maria Okońska to opisywała dość szczegółowo. Jest taka jakaś jej książeczka mała, gdzie ona to dość szczegółowo opisywała, z tym, że ja wtedy jeszcze nie znałem tego typu Krystyna. I właśnie ja nie wiem, czy tam jest umieszczone tam, że nie zrobimy z księdza męczennika, tak? Bo tu już to sam prymas potem wspomina i to jest zapisane. Natomiast ona trochę potem podpytywała prymasa i co nieco właśnie jakby opisywała z tej rozmowy. No ale częściowo trzeba było to sobie jakby dobudować oczywiście na podstawie tego, co było wiadomo i o Brystygierowej, i o prymasie, i o no też o tym podarunku, tak, tej Ewangelii świętego Mateusza. Więc ja myślę, że to masz rację, to znaczy to jest akt albo głupoty, albo odwagi. Ja muszę, znaczy tego pisania takich dialogów, no, dlatego że powiem szczerze, że wydaje mi się, że gdyby to czytały osoby, na przykład nie wiem, gdyby to czytała Maria Okońska, znaczy może ona to czytała, ale ona była bardzo delikatna. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby naoczny świadek, to jest trochę tak jak ze zdjęciem, tak? Że zrobi się zdjęcie i potem ten, który jest na tym zdjęciu, mówi nie, ja tak nie wyglądam normalnie. Tak? I tutaj jest chyba trochę podobnie, to znaczy, że, no, że po to, żeby była jakaś ta narracja, ja już teraz jak przeglądałem wczoraj, sobie przejrzałem trochę te książki, już mówię, już tam parę rzeczy zmienić nie uda, że wydaje mi się, że to jest, może to nie tak było, tak? Że może trzeba byłoby inny styl rozmowy wprowadzić na przykład, także może to nawet nie jest. Ale no, trzeba to było po prostu zrobić, żeby, nie wiem, wczuwają się w te czasy, wczuwają się też w jakiś taki styl prymasa, który w rozmowach takich prywatnych, czy jego, są różne zapiski prymasa, takie powiedzmy mniej znane. Chociaż gdzieś tam może wydawane albo... I on zupełnie, znaczy on jest w nich bardzo ciepły. Znaczy bardzo normalny, bardzo ludzki. Taki bardzo chodzący po ziemi. I no i to tak jakoś nieudolnie próbowałem powiedzmy odtworzyć. Oczywiście najprzyjemniej to się pisało dialogu między ubekami.
Właśnie zauważyłem, że ty świetnie, słuchaj, opanowujesz ten styl rozmowy ubeków,
tak? No, bo ja pamiętam,
partyjny, to naprawdę jest jakby...
Tak, bo po prostu jak gdzieś w dół ma się tą nową mowę, tak? Gdzieś to z tyłu głowy jedzie, czyli zaczyna to sobie przypominać, zaczyna pisać i tak dalej, to przy, po prostu przypomina się, tak? To jest tak, że to, no, to jest najprzyjemniejsza rzecz. A w ogóle bardzo muszę powiedzieć, że ta książka ją bardzo lubię, dlatego że ona rzeczywiście jest, właściwie nie trzeba było bardzo rzeczy różnych wymyślać, tak? Tam jest właściwie prawie każda rzecz, która jest, to ona jest na oparcie w jakimś źródle, w jakimś wspomnieniu, w jakiejś opowieści czyjś. Tak?
Ja właśnie chciałam zapytać, czy mógłby tam pan zdradzić, bo na pewno dotarcie do różnych dokumentów, do tych źródeł, mogło być nieraz trudne, może troszkę o tym dochodzeniu, jak się udawało znajdować
Tak, pomagał bardzo. To nie było, bo w tej książce, to rzeczywiście ja miałem, to są tysiące stron, tak? To znaczy, ale takich małych, tak, jak zeszytowych, że te Buch Krystyna, to była metodologia była taka, że on wieczorem po zakończeniu dnia z prymasem Bartłomiejem i tak dalej szedł do swojego pokoju i tam pisał cały dzień. Opisywał cały dzień. Poszliśmy na spacer. Na spacerze rozmawialiśmy o tym i o tym i tak dalej. Prymas opowiadał, a potem dyskutowaliśmy na temat etyki jakiegoś tam księdza, coś tam, znaczy książki. I dokładniutko opisywał wszystko. I to było po 3-4 strony, takie zeszytowe, drobnym maczkiem pisane.
Ale to jest samo dotarcie, no bo pewnie...
I to mi na przykład...
Pozwolenie, żeby...
Nie, to mi Żarek dał. Znaczy, bo pożyczył mi to Żarek i było to bardzo proste. Natomiast jeśli chodzi o tę książkę, to tutaj była, znaczy właśnie o Ojca Wolnych Ludzi, to ogromna, znaczy ogromna pomoc pani z Instytutu Prymasowskiego, tak? Bo znaczy, bo... Po pierwsze, są, znaczy, poza tym, że jeszcze jak pracowałem w radiu, to się interesowałem prymasem i różne rzeczy zbierałem już wtedy, to było 20 lat albo nie. Ale one też, właśnie wtedy też zbierałem różne takie właśnie wypowiedzi, trochę takie były prymasa w takich mniej zobowiązujących sytuacjach, tak? I trochę one wszystko nagrywały, tak? Wszystko nagrywały i potem spisywały. Także są ogromne zasoby wypowiedzi prymasa nagranych jego głosem. I niektóre fantastyczne brojaki bardzo dobre i tak dalej. Przecież jest całe na przykład jego przemówienie do Rady Głównej Episkopatu na Łożu Śmierci. Tak? Jest, jak się tego słucha, to naprawdę aż czarki przechodzą. Nie? Dobrze. Można zaprosić na drugie testanie szewską koleżankę z radia, która ona zrobiła całą audycję wielkie, ona ma świetną orientację, ale w dźwięku właśnie. Natomiast poza tym też są różne takie mniejsze pozycje. No oczywiście jestem ranny, ale są też na przykład tam jakieś źródła telewizyjne, takie, które były wydawane nawet. Nie trzeba było do IPN-u iść, tylko trzeba było iść do, nie wiem, paru profesorów od historii i oni pokierowali, by miałem dobrych przewodników. Jest na przykład bardzo fajna rzecz, która są zapisy z rozmów Marka z Gobułką. Na przykład była taka jedna rozmowa, która została in extenso nagrana przez UB. Rozmowa trwała chyba 5 godzin. I ona została spisana i wydana w jakimś postkomunistycznym pisemku ideowym takim, ale już po, to znaczy po okresie tam lat 90. Nie? I jak gdzieś to wynalazłem, oczywiście to prawie wynalazłem, to jest transkrypcja, to jest na, nie wiem, 50 chyba stronach, jest konkretna transkrypcja i to jest po prostu, no to jest miodzie. Kiedy prymas rozmawia z Gomułką, jak naprawdę jego kierownik był kiedy była, znaczy, bo to jest kapitalne, naprawdę. Ja to znaczy, tam jeden fragment jest na tym oparty. Oczywiście to trzeba było trochę ścieśnić, żeby tam, bo tam jest cała masa różnych wątków, no rozmowa jest wielogodzinna. Zresztą prymas, to jest ciekawe, on się w pewien sposób, jest pewien podziwu dla Gomułki, dla Cyrankiewicza. Bo na przykład, bo oni mieli zwyczaj rozmawiania wieczorem i w nocy. To znaczy, rozmowy zaczynały się o 20, kończyły się o 4 rano na przykład, albo z prymasem. I mówi, i prymas na przykład w jakimś tam notuje tak, że Gomułka przez cały ten czas wypił pół szklanki herbaty, Cyrankiewicz wypił całą herbatę i zjadł po szklankach. Przez te tam ileś godzin, tak? On promowuje tak. No, ciekaw jestem, który z naszych księży ją tak wytrzymał. Docenia przeciwnika, tak? Docenia. I ta rozmowa, a ta rozmowa z Gomułką, to nie wiem, czy była może ostatnia, która, bo za każdym razem, kiedy tam już było, wiadomo, te lata 60. była taka wojna dosyć ta mocna między Kościołem a Komuną, po 56. roku, tam na to mniejsza. Ale ta rozmowa z Gomułką to jest naprawdę, to jest arcydzieło, dlatego że widać wyraźnie, jak daleko myślny jest prymas Wyszyński. Jak krótkowzroczny jest Gomułka.
Dalekowzroczny.
Proszę?
Mówię dalekowzroczny prymas.
Tak, ale właśnie dalekowzroczny, daleko myśli, znaczy, że myśli daleko, tak, że on myśli. Ja tutaj mam, nie wiem, czy ja to mam, taki cytat z prymasa, kiedy on był w 70. roku. Prymas był niezwykle prorodzinny. Wielka nowenna to tam kilka punktów, kilka lat wielkiej nowenny dotyczyło rodziny, nierozerwalności małżeństwa, trzeźwości w rodzinie, przecież to było pijaństwo straszne, rozpalało rodziny, obrony życia nienarodzonych. A ponieważ dla komuny każda rzecz, którą robił prymas i robił kościół, to trzeba było na odwrót, tak? To w momencie, kiedy na przykład był właśnie rok dotyczący obrony życia, no to a jak wiadomo była ustawa dopuszczająca aborcję uchwalona w 1956 roku, no to było prawo, tak? Więc jeśli były na przykład robione, nie wiem, jakieś ulotki pro-life, no to wtedy nie było tego słowa, nie tylko dotyczące życia, pomocy życia i tak dalej, no to było wystąpienie antypaństwowe. Tak? Było sprzeczne z obowiązującym prawem. No i pod tym względem tam dochodził. I prymas z Gomułką rozmawiając, on wyjaśniał, znaczy tłumaczył, jak to jest ważne, żeby rodziły się dzieci, żeby się rozwijały rodziny. Bo jak wiadomo, w tych latach 60., znaczy jakby była zupełnie inny kierunek, tak, że uważano, że właśnie kobieta musi iść do pracy, nie może rodzić dzieci, nie może być rodzin i tak dalej, tylko musi się przemysł odwijać. Tak? I Gomułka tłumaczy, że ich zobowiązania wobec Związku Radzieckiego i tak dalej, że oni muszą przemysł, że muszą produkować i tak dalej, że nas na to teraz nie stać. Po prymas mówi, Polska powinna mieć 50 milionów, tak mówi. Wtedy. Polska powinna mieć 50 milionów ludzi. Nie dlatego, że Kościół tak mówi, tylko żeby się pan dobrze rozwijał. A Gomułka mówi, nas na to nie stać. Mówi, ja się z chętnym prymasem mógłbym nie zgodzić. Ale teraz to jest absolutnie niemożliwe. A prymas mówi, że to jest najistotniejsze. Nie przemysł, nie? Gomułka mówi, przecież z zachodu Gomułka w to wierzył, że tam czyha zachód, który będzie walczył z obozem socjalistycznym. Więc my musimy rozwijać przemysł, my musimy rozwijać obronność, my musimy być gotowi, żebyśmy mogli z nimi walczyć, tak? A prymas mówi, to nie jest ważne, ważne są, żeby były dzieci. I mu to wszystko tłumaczy i wyjaśnia i tak dalej, bardzo tego. I w pewnym momencie prymas mu mówi, że on sobie zdaje sprawę, że Gomułka jest w bardzo trudnej sytuacji. Bo mówi, bo Polacy są bardzo trudni, co żeby ja tego doświadczam. Prymas tak mówi do Gomułki. Także on rozumie, że Gomułce jest ciężko. Jest trudno. Bo mówi, bo nasz naród, który wzrastał w niewoli, uważa nieposłuszeństwo za cnotę. I takim narodem jest bardzo trudno rządzić. Mówi. I proszę pana, ja to mam na co dzień, bo wie pan. A to proszę pamiętać, że to mówi prymas w latach 60., kiedy on ma już autorytet niesamowity po więzieniu i tak dalej, jest nowym na milenium, etc. Mówi, bo kiedy ja wydaję jakieś zarządzenie, on mówi, prymas, do moich podwładnych, to jeśli ja tego dokładnie nie wytłumaczę, dlaczego tak powinno być i tak dalej, to nie zrobimy. On mówi to o Gomułce, tak? On ma tym tekstem, nie? Cały zapis tej rozmowy tam właśnie u ojców wolnych ludzi. To jest kapitalne, widać, że prymas, on czuje się po prostu odpowiedzialny za tego człowieka. Odpowiedzialny. Dlaczego? Bo mówi, bo przecież on wzięli na siebie odpowiedzialność za ten naród. On myśli w ogóle w tych kategoriach. Mówi, dobrze, oni walczą z Kościołem, oni są niewierzący i tak dalej, ale wzięli odpowiedzialność za ten naród. No to on się czuje za niego. On mu radzi.
Trzeba mu
pomóc. Więc prymas bardzo się martwił, w latach 70. on się strasznie martwił tym, że poziom moralny partii się degraduje. Bo mówi, w latach 60. jak był Gomułka, to przynajmniej oni, jeszcze było trochę takich, że wierzyli w to, co
tak.
I to było dobre. Ale teraz to są karierowicze. Oni dla tamonu na samochód idą do partii. No? Więc mówi, to jest degradowana moralna partii. Kościół powinien dbać o nowe moralne.
Podle, ja się tak zastanawiam, jak czytam tę wspaniałą twoją książkę, się wzruszał, szczególnie w tym, naprawdę nie mogłem, łzy mi zaczął, jak pisałeś o zresztą zamachu i potem śmierci prymasa, tej rozmowie, no przepiękna, ale pamiętam kardynała prymasa jako takiego ojca surowego, jako takiego trochę, nawet bym powiedział, chłodnego, który mówi, żeby nie bić oklaski, jak był papież i on przemawiał, prawda? Ja go tak właśnie, no pamiętam go bardzo dobrze przecież i tak robił takiego dostojnego, wspaniałego, ale jednak surowego ojca. A z tej książki twojej, no właśnie pojawia się jako ciepły, dowcipny, opowiadający tam anegdoty. Jaki on był właściwie?
Ciekawe. To jest niesamowite, znaczy, że znacie państwo spór o pomnik prymasa pod wizytkami?
Nie podobał się. Pamiętam, jak było odsłonięcie, ja byłam na tym odsłonięciu, to zazwyczaj się, no nie do końca się podobało.
Tak.
Bo znaczy to kazanie Glempa też się nie podobało w tamtym czasie.
Kazanie Glempa?
Tak.
Przy odsłonięciu.
Tak. Bo były dwie szkoły, to znaczy pomnik oczywiście powstał, to jest jakby spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Pomnik powstał w miejscu, które w okresie stanu wojennego było niezwykle ważne, tak? Bo tam układano ten krzyż światów, tak? I zresztą był jakby dwa tak na podawną i potem były wizytkami, jeden taki powiedzmy dobrze. Ale w każdym razie to było wiadomo, że tam powinien stanąć pomnik prymasa. I były dwie koncepcje pomnika. Jedna koncepcja prymas stoi, a druga koncepcja prymas siedzi. panie z Instytutu były bardziej za koncepcją prymat siedzi, bo kto siedzi?
Ojciec.
Tak. On mówił, umiłowane dzieci, moje dzieci Boże. Zawsze zaczynał tak. Umiłowane dzieci, moje dzieci Boże. Nie, dzieci Boże, dzieci moje. Tak, tak mówił. I on był ojcem, pater familii, pater patrię, tak? Ojcem ojczyzny. I teraz, prawda, ojciec, najbardziej mi się, może kiedyś mówiłem o określenie ojciec. Jaki jest ojciec? Ojciec jest jak ciepła ściana. To znaczy, można się oprzeć, ale się nie przesunie. I mnie się wydaje, że prymas był właśnie tak jak ta ciepła ściana, to ciepło jego, ono wychodziło w kontaktach tych bezpośrednich. Jak rozmawiałem z ojcem Tomzińskim, z panią Okońską, to był obraz tego człowieka. Jak się czyta tego Krystyna, tak? Podobnie. Anegdotki, tak? Jeszcze mogę tam parę ich rzucić, tak? Jak to, prawda? Poczucie humoru. Niesamowite, tak? Tak? On przy obiedzie to... Przy obiedzie był zakaz, zawsze mówił, zakaz mówienia o sprawach zawodowych, tak? Nie było. Tylko wyświetlał jakieś dowcipy, bo dbał o to, żeby była, prawda, równowaga psychiczna. Ale z drugiej strony, kiedy on szedł, kiedy on miał ten swój poczucie tego, tej odpowiedzialności swojego urzędu, tego brzemienia, które on dźwiga. I kiedy on szedł do ludzi, kiedy on stawał na ambonie, kiedy on zaczynał głosić kazanie, kiedy rozmawiał z władzami czy coś, on był tym ojcem ścianą pewnym, tak? I dlatego to jest... To samo mówił ojciec Knabik, to samo mówi, że prymas, to znaczy ta słynna anegdotka, nie? Jak tam mówił o Wiśle, nie? Że mówi, a on mówi, symbol naszej partii. Bo płynie płytkim nurtem i trzyma się koryta. Tak, patrzę z tyńca na to, jeszcze Wisłę nie rozlałem. Więc oba te oblicza są. Tylko niestety, oczywiście niestety, ale mówię, tu bardziej wyszedł ten oblicza ojca, tego ojca ciepłego, niż tego ojca niewzruszonego. Tak? To myślę, że to może rzeczywiście jest pewne zachwianie, że to nie oddaje tej pełni.
Ja może powiem, bo ja z księdzem prymasem kilkakrotnie miałam okazję być bardzo bliskie relacje. Z racji, że w latach 70. byłam już pasterstwem akademickim i na stałe bywaliśmy w Pałacu Apostolskim i arcybiskupim. I właśnie mogę powiedzieć o tym bezpośrednim kontakcie, który był, tam się czuło, że gospodarz nas przyjmuje. Każdy podchodził, rozmawiał, około godziny zawsze opowiadał, bo zawsze prymasa się prosiło o coś, tak? I czasami się zagadał, patrzył, że za długo. I właśnie ja tutaj każdy go zobaczył ciepłego, zupełnie zwyczajnego człowieka i ta gościnność. Ja to mówię, że najbardziej pamiętam, co jedliśmy tam. Dlatego, że całe życie jedną rzecz pamiętam. Tam siostry piekły pączki.
Pączki, tak.
I te pączki były ogromne, puszyste i przynajmniej 1/3 była konfitury wyszła. I prymas chodził i wszystkich częstował tymi pączkami, zachwalając, że to trzeba raz w życiu spróbować. Niebywale bezpośredni. My oczywiście prymasa, którego znaliśmy, jak nie przekroczyliśmy jego progu, czy jego kaplicy nawet, to wydawał nam się posągiem. Natomiast to było coś niebywałego, jak przekroczenie jego domu i on był, przyjmował gości, tak? Jak najlepszy gospodarz. Szalenie bezpośrednio z młodzieżą, aczkolwiek przyszedł to czas, kiedy były bitowe zespoły w kościele. No bardzo, no wszyscy mu tam śpiewali, bo to tam czy kolędy, czy prymas to wysłuchał i właściwie bardzo cierpiał, bo ta muzyka nie była dla niego. I jak już po tej męczarni słuchania tej bitowej muzyki, mówi tak, No ja rozumiem, że Boga można wysłać różnymi metodami. No i ja nawet to mogę słuchać. Tak? W takiej sytuacji. Więc ja właśnie tu podkreślam jego niebywałą bezpośrednią. Tak? I taki ciepły kontakt normalny, zwyczajny, jakbyśmy nie wiedzieli, że to jest prymas, to byśmy nawet do głowy nam przyszli. Taki był we własnym domu.
Tyle, że mi się to skojarzyło. Jedna, że jak nie macie, ja mam to żył jeszcze jak jeździł pociągiem, bo to dopiero ostatnio może być, ale to on w ogóle nie lubił nas latać samochodami. Pytanie? Rozmawiałem z prymasem Glebem, przygotowując się do tej książki na 2 miesiące przed jego śmiercią. Tam byłem u niego w Wilanowie i ciekawe rzeczy się dowiedziałem, że mówi, dlaczego prymas tak nie lubił latać samolotem? To mówi, że co najbardziej, najgorzej wspomniał z tego okresu uwięzienia, to znaczy jak go ze Stoczka samolotem do Prudnika, ze Stoczka, bo to była cała Polska właściwie, tak? Że to było no, straszne przeżycie dla niego, to znaczy, że ten samolot do jakiejś wyspędzał, to się wszystko stelepało i od tego czasu po prostu to był jego pierwszy lot i miał nadzieję, że ostatni, to potem się ale więc jeździł pociągać i zawsze jak przychodził kierownik pociągu, tak? Znaczy, że czy tam główny konduktor coś, prymas wręczał 100 dolarów. Na walkę czasu, nie?
Straszne pieniądze.
No. Dlaczego? On teraz jest u siebie. On kupił tutaj, prawda? To nie jest jakiś bilet, tylko on daje konduktorowi, gospodarzowi pociągu. On tu wynajmuje jakby tak jak hotel, że on jest u siebie. Tak, to dawał mu zawsze 100 dolarów. Tak, to dużą kwotę dawał zawsze. Ale to jest coś to pokazuje. Więc i taki. Chociaż rzeczywiście bardzo ojcowski. Niesamowicie też właśnie ta pokora, to znaczy, że on umiał. Znaczy on miał, to on decydował, tak? Przecież jak ten akt oddania w niewolę Matce Bożej, to nie tylko nie było wielu biskupów, którzy po prostu tego absolutnie, na przykład sługa Boży, obecnie biskup Pietraszka z Krakowa, tak? Proboszcz Świętej Jany, słynny kaznodzieja i był wspaniały człowiek, w ogóle to absolutnie nie akceptowali tego, że oddawać w niewolę? W niewolę? W Polsce? Mało to było niewoli? Nie szkodzi, że akt w niewoli, oddania w niewolę Polsce. Jan Paweł II wolał mówić zawierzeniem. Tak? Zawierzeniem mówił, tak? Ale całe jakby uzasadnienie teologiczne tego oddania w niewolę, to prymas prosił, żeby on przygotował, jest cały taki tekst duży Karola Wojtyły na ten temat. Tak? Ale że niewolę oddawać, to jest...
Zresztą mocno od komuniści podchwycili.
Tak, tak.
Punkt ataku.
No. Tak. To nie wolę. I list biskupów polskich do niemieckich, tak, to samo, tak. Prawda? I wszystkie te rzeczy po prostu, wszystkie te rzeczy przechodziły. To znaczy, wszystko to się jakoś udawało, choć wydawało się, że po prostu teraz to już na pewno będzie klęska. Teraz to już na pewno będzie klęska. No i nawet ta śmierć prymasa i ocalenie Jana Pawła II, tak, to też było, to też tak? Też to wyszło. Jest ciekawą rzeczą, że Jan Paweł II on dużo myślał o prymasie i z latami coraz więcej. I w 1994 roku, kiedy on miał ten wypadek, kiedy złamał kość biodrową, tak, wiosną, i są znane takie jego słowa, kiedy on spędził miesiąc w Dżemeli i potem zastanawiał się, mówi, dlaczego to przyszło, znaczy po tym zamachu i tak dalej, kolejne cierpienie. Ale i potem ten jego wniosek słynny, tak, że on był to rok rodziny, kiedy rodzina jest atakowana, trzeba, żeby papież nie tylko żeby głosił, nie tylko żeby miał różnorakie aktywności, ale równocześnie, żeby dawał też takie świadectwo przez cierpienie. Ale w całym tym tekście, jak się wyszło tak z włoski, to tam on wcześniej mówił właśnie bardzo dużo o prymasie Wyszyńskim. Jakby jego nauczycielu przyjmowania tych przeciwności życiowych. Jakby on od niego uczył się przyjmować te życiowe przeciwności. Właśnie nie tylko wtedy, kiedy był na progu pontyfikatu szepki rzeczy, tak? I mówił, że gdyby nie twoja wiara. Ale później coraz bardziej jak wchodził, tak, to widać było, że on o tym, do tego prymasa wraca, że on o nim myśli, tak? I że jest w jakiś sposób jego przewodnikiem, chociaż Pana Puta wskazywa, że za każdym razem się spotka z prymasem, to bolała go głowa.
To bolała co?
Bolała go głowa, tak, czy po spotkaniu z prymasem. No, może tak i było. Mogło tak być.
Tak, wspominałeś o tej pokorze, kiedy właściwie niesamowite, że uważał Prymas za wręcz grzech, że się zastanawiał dzień, prawda? Tak sobie pomyślałem, że obydwu tych wielkich Polaków pokora niesamowicie charakteryzowała. No, no przecież jak kardynał, właściwie ksiądz, przepraszam, Wojtyła miał kartę biskupa, to też taką miał właściwie.
To samo powiedział.
Sam powiedział, że ja jestem za młody, że tam.
A Prymas na to, nie? To jest taka choroba, która się szybko człowiek leczy. I Prymas głosi, a to jest ta jeszcze jedną ciekawostkę powiem, a potem już nie ciekawa, że jak mówię, panie z instytutu nagrywały wszystkie kazania Prymasa. I to jego kazanie, o którym wspominałem, gdzie jak mówił ksiądz Piasecki, on tłumaczył się przez pół godziny z tego, że on nie myślał, że to będzie papież w Polsce. To ja mam to kazanie w wersji audio. One kiedyś, jak jeszcze robiłem audycję do polskiego radia. Jest pan to kazanie, bardzo to niezłej jakości. I on w pewnym momencie mówi, wspomina Wojtyłę, pierwsze spotkanie z nim. No to właśnie ten 58 rok, kiedy przyjechał do mnie z kajaków właśnie na mnie domu. Kto wie, może to już wtedy było. Piotr miał być i Karol miał być. Katedrze, tak powiedział. Ale one to potem spisywały, a prymas tam to rysował. W tekście już tego nie ma. I to też odpowiada chyba trochę na twoje pytanie, wiesz, że on był, znaczy, człowiekiem bardzo normalnym, tak, chodzącym, ale kiedy on już pomyślał, że on mówi o Ojcu Świętym teraz, kiedy prymas mówi o Ojcu Świętym, to nie wypada. I w tekście pisanym on to już zadecydował, żeby to usunąć. Tak? Więc widać tutaj jakby jego, że on jakby to jest ta jego hieratyczność w tym momencie, tak? To jest ta jego odpowiedzialność za urząd. Ta wielka odpowiedzialność za to miejsce, w którym on jest. Tak? I to chyba to jest coś.
Tak? To było w tym momencie, kiedy Karol Wojtyła został biskupem, tak?
Nie. To było, kiedy Wyszyński wrócił po wyborze Jana Pawła II do Polski i miał mszę w katedrze. To jest, nie wiem, to był, wydaje mi się, że to był listopad, ale no musiałem sprawdzić. Ale w każdym razie miał mszę w katedrze. I mówił, to było pierwsze jego duże wystąpienie o konklawę, o wyborze, o papieżu Polaku i tak dalej. I w tym momencie właśnie powiedział, mówi, ja go pamiętam, jak spotkałem, to był taki człowiek, co właśnie na kajaki, z młodzieżą i tak dalej. I mówi, może już wtedy pan coś myślał, że właśnie Piotr miał myśli, Karol miał myśli.
Ja już rozumiem, dziękuję. No. Tutaj właśnie wymieniłeś pani z Instytutu Prymasowskiego, czyli taki ósemnik tak zwany.
Ósemkę, tak, potem podkreślałem, że nie ósemki, tylko była i ósemka. Ale dla nich to jest ważne, tak.
Może nas to zainteresuje, bo za 3 tygodnie dokładnie, czyli 14 listopada o godzinie 15 w takim kościele przy Łazienkowskim, przy Rozdra.
Czyli w Malborku.
To jest kościół, tam są teraz ten zakon jerozolimski, taki międzynarodowy zakon tam jest osadzony, ale to jest tuż przy stadionie Legii. Bardzo znany budynek, czasami się o tym mówi, Disneyland albo Malbork, widoczny od strony trasy Łazienkowskiej, teraz Nieżynny. Właśnie będzie konferencja poświęcona Prymasowi Tysiąclecia. I główne referaty będą miały właśnie panie z Instytutu Prymasowskiego z panią Rasewicką na czele. Więc to będzie głównie poświęcone no, bardzo znanemu wydarzeniu, ja nie wiem, może już o tym była mowa. To jest publikacji kolejnych tomów Pro Memoria, które ma nastąpić już w przyszłym roku. To może być w ogóle bardzo wielkie wydarzenie, związane nawet z całą historią Polski Ludowej ostatnich lat. Został opublikowany pierwszy tom, to memoria dotyczący przełomu lat 40. i 50. Później zostały opublikowane zapiski więzienne prymasa Wyszyńskiego, natomiast już od jego uwolnienia z więzienia, od 1936, te jego zapiski codzienne, bo on codziennie spisywał swoje przemyślenia, opublikowane nie zostały. I teraz dopiero po 5-6 latach od śmierci Prymasa to ma zacząć być publikowane. To może być bardzo ciekawe na temat nawet ze względów historycznych, nie tylko religijnych, bo tam będą te wszystkie historie związane z działalnością ośrodków katolickich, Polsce Ludowej i tak dalej. Także to może być w ogóle bomba. Ja nie wiem, czy te panie zaczną już na ten temat mówić na tym symbozjum, ale na pewno i tak będzie bardzo ciekawe. Także zapraszam w najbliższą. Za 3 tygodnie, w sobotę o godzinie 15, do kościoła Matkiewskiej Częstochowskiej przy ulicy Nowoważenkowskiej. Następnego dnia w niedzielę, już od godziny 10, też jest kontynuacja tego sympozjum. Nie wiem, czy kiedyś nie występowałem na tym sympozjum.
Także tam byłem w listopadzie, chyba 2 lata temu. Tam,
no właśnie.
Tak, 2 lata temu jeszcze był ksiądz ojciec, który jest.
Tak, niedawno z nami.
Bo to pamiętam, że to akurat było, miałem wystąpienie 17 listopada, to był dokładnie dzień, kiedy prymas zaczyna pełno 3-tygodniowe przygotowanie do aktu oddania.
Czy macie jeszcze może jakieś pytania?
Bardzo mi się podobała pana książka. Rzeczywiście świetnie skomponowana. Wspaniale pokazane różne postacie. Bardzo mi się podobała postać tej pani lekarz położnik, ginekolog, fantastyczna postać i rzeczywiście rzeczywista postać, bo sobie poczytałam jeszcze troszkę w internecie, więc niezwykła postać. Myślę sobie, że między Prymasem a Karolem Wojtyłą było wiele różnic, ale było wiele podobieństw. To, co ich jakby, co było podobne już od samego początku, to, że stracili swoje matki w młodym wieku. I to zawierzenie Matce Bożej jednego i drugiego to jest związane właśnie z ich historią, z ich dzieciństwem. I to jest bardzo tak, no, bardzo mocne w ich życiu. I myślę też, że tutaj pokazane te same lektury. I wiele takich wiele w stosunku do rodziny, do dzieci, do przyszłości narodu, odpowiedzialności. No, u prymasa Wyszyńskiego to jest ta odpowiedzialność. Ja byłam aż zaskoczona, że to jest tak wielka odpowiedzialność. On to bardzo przeżywał, już jako ten młody biskup lubelski. I pan to doskonale tutaj pokazał w tej książce. Ja ze swojego życia to pamiętam fakt, kiedy w latach 80. roku prymas był bardzo krytykowany przez media, bo zajął stanowisko takie, no jakby no trochę wbrew
solidarności.
Tak, ale tak. I poza tym no, propaganda podchwyciła, prawda? A to jest jakby taki jeden element, który ja pamiętam, że tak powiem, z tego świata telewizyjnego.
Pamiętam, jak oglądałem to kazanie.
To było straszne, to było takie, no po prostu oni to jeszcze nagłośnili, tak na, no po prostu ludzi bombardowali.
Bo jest to pusty
dziewczyn. Ale z drugiej strony Kościół jakby spokojnie do tego podchodził, ludziom tłumaczył, to też pamiętam na przykład. Więc to nie było tak, że ludzie wierzący od razu w to uwierzyli, to znaczy interpretacja komunistów. Ale myślę, że to zawsze on się kierował tą odpowiedzialnością za naród. I to jak, no tu w tej książce jest pokazane dlaczego, bo no też wynika z dzieciństwa, nie wiedział co to jest wojna, czy z młodości wojna i nawet z dzieciństwa kozacy. Wspomnienie jeszcze z najwcześniejszych lat. Myślę, że tutaj pokazanie tej pani doktor, lekarz, to jest jakby taka Wanda Putawska w jakimś sensie, u Karola Wojtyły, czy takie kobiety, które broniły życie, które jakby starały się kształtować jak najlepiej kwestie rodzinne. To ich też tak zbliża, że ta troska. Fajne pan tutaj takie też rzeczy, które mało mniej są znane, poruszył. Na przykład w pewnym momencie jest ta, jeszcze jak jest prymas uwięziony, jest, on ma sen w nocy, śni mu się Bierut. Następnego dnia wstaje, modli się za tego Bieruta, dowiaduje się, że siostry mówią, że zmarł w Moskwie Bierut. I on się modli za tego człowieka. Taka niezwykła po prostu wiara tego człowieka, że to jest. I później jest pod koniec książki taka klaura.
Znaczy to jest fakt, rzeczywiście jest tym Barnarda z zabójcą święta Patryuszy. Faktycznie jego ojciec, tak, tego porucznika Chmielskiego. Jego ojciec rozpracował prymasa przez długi czas, to jest fakt. I Chmielewski obroził klasę magisterską w jakiejś tam szkole policyjnej, wyższej, milicyjnej, ubeckiej, na temat prymasa Wyszyńskiego. A miesiąc później zamordowali święta Jerzego. I faktycznie też państwo paderewscy, bo to oni chowa, ta pani lekarka i mąż, oni się z księdzem Jerzym znali. I też tak zresztą przeżywali to jego porwanie. Tak jakby się to wszystko się splotło faktycznie.
I tutaj też jest postać syna Bieruta, z którym on.
Tak, to jest autentyczne, kiedy pojechałem do Niemiec.
Ale to w ogóle też nie miałem świadomości, że człowiek ten był ambasadorem później.
Tak, był ambasadorem w Niemczech.
Tak.
I kiedy to była ta słynna wizyta biskupów polskich tuż przed konklawem, w 78 roku. Tuż przed konklawem pojechali i to właśnie to ksiądz Piasecki mówi, że tak wiele było zaproszeń z niemieckich, od biskupów niemieckich, od tego listu, bo oni poczuli, że to było, że odpowiedź była nieadekwatna Niemców do listu biskupów polskich. I prymas był tym urażony. I wielokrotnie zapraszali, natomiast on mówił, że no, nie tak dobrze. I wielokrotnie, a prymas mówi nie czas. I w 78 roku powiedział, teraz czas. I dosłownie był, Jan Paweł I został wybrany 26 sierpnia. We wrześniu oni pojechali, Wojtyła, Wyszyński i jeszcze kilku biskupów polskich, do Niemiec na tą wizytę. Wrócili, a Jan Paweł I i konklawę, którym oczywiście biskupi niemieccy poparli Wojtyła.
To ciekawe, pan przytacza słowa prymasa o tym materializmie zachodnim i tutaj wschodnim,
tak.
Że one są inne.
Tak.
I tam jest też taki jeszcze fragment o tym, jak to NKWD, ta lekarka czyta po prostu w czasie, kiedy została aresztowana, czyta notatkę, jak należy postępować z Polakami. No. Aborcja, no najróżniejsze rzeczy, żeby to stosować wszystko, tak. Żeby skłócić naród. Ale mam pytanie, co pan myśli o tym materializmie dzisiaj? Czy pewne rzeczy, o których mówił prymas, czy one jakby nie są no, aktualne? Jak to dzisiaj?
Są aktualne, tak.
Są aktualne, prawda?
Tak, są sposoby jakby... Że... Prymas on przyjechał do Rywałdu, tam gdzie on był uwięziony, to pierwsze miejsce, tak? Trzy tygodnie pierwsze, bo zaraz po uwięzieniu był w Rywałdzie, koło Kłudziące. I w 71 czy 72 roku go zaprosili tam, żeby przyjechał, jak było uroczystości, tam jest taka marka Bona Rywałdzka, jakiś jubileusz i tak dalej. I prymas wtedy tak pyta, widzę was tutaj, bo tysiące ludzi, rodziny i tak dalej, czy za 40 czy za 50 lat będą tu rodziny z dziećmi? Czy będą dzieci? Czy będą? On pyta z wielką troską. On już to widzi wtedy, tak. I że, no i faktycznie, no to jest prawda, że ten konsumpcjonizm, tak, to znaczy to nastawienie na jaż, To, co mówił bardzo przejmująco Jan Paweł II do młodzieży, w takim mało znanym przemówieniu z okna w 87 roku. To fantastyczne, warto przeczytać, a jeszcze lepiej posłuchać. 87 rok, 10 czerwca. Że mówi, że w Polsce, słyszę, że w Polsce ludzie jakby mniej się miłują. Że jest posiew egoizmu. To jest 87 rok. To jest zły posiew. To nie jest posiew Ewangelii. Tak już do młodych ludzi wówczas. I to jest ta konsumpcja, tak, która jest tą piątą kolumną, nie? Znaczy od środka. To znaczy niewola posiadania. Niewola, znaczy dla siebie, posiadanie dla siebie. Drugi człowiek dla mnie. Tak? Czy nie, czy, bo teraz tutaj trochę określa, jest ślub był bardzo piękny, w błogosławieństwo Franciszka był na, tak, i na Wrocławiu. Ale właśnie, jak wiele razy mówią, że przychodzi i czy ja będę z nim szczęśliwa, albo czy ja będę z nią szczęśliwy. A ksiądz mówi, powinieneś pytać, czy ty jego uszczęśliwisz? Czy ty jego uszczęśliwisz? Czy on z tobą będzie szczęśliwy? Czy ona z tobą będzie szczęśliwa? I tu jest poważna sprawa. Tak? Poważne, to jest ogromne wyzwanie teraz. Ogromne. I to nauka zapoznana oczywiście po ojca Świętego i prymasa Wyszyńskiego. Zapoznana. To co mówi arcybiskup Hozef, że nawet w Rzymie na tym synodzie nie mają pojęcia o nauczaniu Jana Pawła o dziedzinie rodziny. Tak? Także,
no, to temat na naszego rozmowy.
Chyba tak. Ja mam na koniec, nie słyszałem już drugą, ale ważną bardzo. Ja muszę powiedzieć dla osób, które być może nie wiedzą, że stowarzyszenie ma taką, jak powiedzieć, przywilej nadawania różnych tytułów. I rzeczywiście tak się stało, że zarząd stowarzyszenia sam posługi to na takim spotkaniu 24 września. Jednomyślnie podjął pewną uchwałę, którą ja pozwolę sobie przeczytać, żeby był bardzo precyzyjny. Zarząd Stowarzyszenia Santo Subito. Akt nadania tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Santo Subito Pawłowi Zuchniewiczowi w uznaniu wielkiego wkładu w popularyzację życia i posługi kapłańskiej Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, poprzez autorstwo wielu książek i artykułów, udział w audycjach, konferencjach i licznych spotkaniach ze stowarzyszeniem. Ten akt mam wielką przyjemność Pawle wręczyć. Dodam jeszcze, że to jest pierwszy akt nadania tytułu członka honorowego, ponieważ w pełni cały zarząd tutaj wyraża takie przekonanie, że najbardziej na niego zasłużyłeś jako wieloletni przyjaciel, jak powiedziałem na początku, też autor próby gdzieś tam zainteresowania innych parafii Stowarzyszenia Santo Subito, czy właściwie było Santo Subito, także z wielką przyjemnością przywracam Ci ten
akt. Dziękuję bardzo, dziękuję za to.
To jest, słuchajcie, dziesięciolecie z grupy, więc dołączamy jeszcze taki album Otoczył nas troską 10 lat po odejściu.
Bardzo dziękuję.
I ostatni element z okazji dziesięciolecia, bo przepraszam, powstała taka specjalna oznaka, którą będziemy pozwolić, to wędzę i klapę.
A gości?